naszej Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa. Witam panią wiceburmistrz, witam pracowników urzędu, witam naszych zaproszonych gości, przedstawiciela policji, pana inspektora, jakby pan był łaskawy się przedstawić.
Pan inspektor Rozwoła, witam państwa.
Proszę sobie spocząć. Przedstawiciela Ochotniczej Straży Pożarnej.
Aspirant Tomasz Jurczak, Ochotniczej Straży Pożarnej, pełni funkcję skarbnika na chwilę obecną. Bardzo miło.
Dziękuję panu bardzo, proszę usiąść. I jest nasz komendant Straży Miejskiej, którego wszyscy znają serdecznie. Proszę państwa, w dniu dzisiejszym mamy do omówienia następujące sprawy. Informacja o programach profilaktycznych realizowanych w 2016 roku. Informacja dotycząca sytuacji niebezpiecznych w placówkach oświatowych. Ocena stanu bezpieczeństwa w mieście z punktu widzenia policji, straży miejskiej, straży pożarnej. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych i sprawy bieżące, w tym rozpatrzenie tam wniosku 5 SERM 005-12-217. Tak, po pierwsze, proszę państwa, to tak, temat, który był we wrześniu, to był po prostu materiały, które były dotyczące informacji o programach profilaktycznych realizowanych w 2016 roku. Myśmy to przerobili już we wrześniu. Państwo mieli na to materiały, ale to wcale nas nie zwalnia od tego, że jeżeli macie pytania w tym zakresie jeszcze, to wtedy przepytamy pracowników urzędu i będą uprzejmi nam na to odpowiadać. Jeżeli są tego typu, jeżeli nie ma, to przejdziemy do następnych po prostu tematów, które nas na dzień dzisiejszy interesują. W związku z tym pytam, czy dotyczący tego tematu, tej informacji, którąśmy przerabiali w miesiącu wrześniu, czy są jakieś jeszcze dodatkowe pytania, bo to jest ten sam temat, który tu był. Jest? Nie ma. Nie ma? Nie ma? Nie ma? Nie ma. W związku z tym przechodzimy do informacji dotyczących sytuacji niebezpiecznych w placówkach oświatowych. Kto z państwa pozwoli się na takie wprowadzenie i omówienie, a państwo będą łaskawi przygotować się do zadawania pytań. Bardzo proszę.
Proszę państwa, tą informację przygotowaliśmy w oparciu o informacje zebrane z placówek oświatowych, z przedszkoli i szkół. Jest to informacja ogólna, ponieważ nie wiedzieliśmy, czy chcecie państwo dane statystyczne, czy po prostu zasygnalizowanie, jakie zjawiska niebezpieczne w placówkach oświatowych występują. I w przedszkolach, w materiale państwo macie, że najczęściej to spotykamy się z aktami wandalizmu, dewastacji w godzinach popołudniowych na terenie placów przedszkolnych czy ogrodzeń. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci, to jedyny taki problem to są jakieś drobne urazy. Każde dziecko takie urazy może mieć poza przedszkolem. To się zdarza, czy stłuczenia, czy skręcenia, otarcia, siniaki, buzy. Problemem sporadycznie, ale też zdarzają się, jest pszawica, panująca pszawica, która pojawia się od czasu do czasu w przedszkolach. No i oczywiście wtedy placówki oświatowe stosują swoje procedury, jakie mają w swoich placówkach. Często jest tak, że dyrektorzy za zgodą rodziców proszą o sprawdzenie przez pielęgniarkę ewentualnie, jak nie ma takiej możliwości, pielęgniarka nie przyjdzie do placówki, to rozmawiają z rodzicami, proszą o zatrzymanie dziecka w domu dopiero po wyczyszczeniu
Pan nie wyleciał z tego
głowy.
Nowy.
wpuszczeni do przedszkola, powrotu do przedszkola. No z troszeczkę, z podobnymi, ale też troszeczkę też innymi problemami borykają się szkoły. Wiadomo, że tutaj mamy już starszą młodzież i próbują ze względu na swój wiek i próbują różnych rzeczy, jak dopalacze, papierosy elektroniczne, spożywają na napoje energetyczne. No i w tych sytuacjach dyrekcje szkół, pedagodzy szkolni przeprowadzają rozmowy, informują rodziców, informują o możliwości skorzystania z pomocy specjalistów rodziców. Poza tym zdarzają się takie sytuacje, że w szkołach obserwuje się, że dziecko jest z rodziny, w której stosowana jest przemoc. I w takich przypadkach zakładane są niebieskie karty. Są sytuacje, w których zgłaszają szkoły bezpośrednio, jak zauważą takie właśnie zdarzenia u dziecka, że jest poddawane przemocy, zawiadomienia do komisariatu odnośnie podejrzenia. Również zgłaszane są sprawy do sądu rejonowego z prośbą o wgląd w sytuacje rodzinne. No i oczywiście wypadki losowe, tak jak wszędzie, skaleczenia, uderzenia, zwichnięcia w szkołach się również zdarzają. W szkołach, no też na terenie szkoły może rzadko, ale szczególnie na boiskach czy przed szkołą zdarzają się bójki młodzieży, więc te sytuacje też są monitorowane. Dyrekcje szkół starają się najbardziej takie miejsca w placówkach zabezpieczać poprzez nadzór, jak ubikacje szkolne, korytarze, boiska, tereny przed szkołą. No i oczywiście tu też są wszelkie działania przez szkoły prowadzone, są opracowywane programy profilaktyczne i w związku z tym są realizowane poprzez rozmowy, pogadanki z uczniami. Mamy we wszystkich placówkach oświatowych zatrudnionych pedagogów szkolnych, którzy również reagują na różne sytuacje. To tak pokrótce.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo, Pani.
Ja mam pytanie. Mamy od tego roku 7 klasy, w przyszłym roku mamy jeszcze 8, w związku z tym wydłużyły się godziny, które dzieci spędzają w szkole, natomiast nie wydłużyły się godziny pracy Pani pielęgniarki. Jedynym ratunkiem to jest wejście do pokoju, zabranie lodu z zamrażarki i radzenie sobie w jakiś sposób, bo ten nauczyciel nie może stawić klasy, nie może wyjść z wojska, z sali. Pytanie moje jest tego rodzaju, czy jest szansa, żeby pielęgniarka pracowała dłużej, tak jak dzieci będą zajęcia, czyli do 7 godzin lekcyjnych, plus jeszcze z KS-y. Na razie dzielimy tą naszą panią pomiędzy siódemką a nami. U nas jest pierwsze 2-3 godziny, potem jedzie do siódemki. A najwięcej tych problemów zdrowotnych z typu skręcenie, uderzenie, kontuzje, wybicie zdarzają się no niestety na lekcjach sportowych i to wtedy, kiedy już tej pani pielęgniarki nie ma.
My nie mamy na etatach zatrudnionych pielęgniarek w szkołach. Jest to publiczny zakład, z którym każda szkoła ma zawartą umowę. Właściciel tego niepublicznego zakładu ma umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i to Narodowy Fundusz Zdrowia przydziela godziny. Na ten moment my nie mamy etatowych pielęgniarek w szkołach i no jest kwestia tylko do mówienia może innych godzin pracy pielęgniarki. One nie są we wszystkie dni w tygodniu w placówce i jest kilka tych pielęgniarek, które dzielą się pomiędzy szkołami. Nie mamy na etat.
A jest szansa, że kiedyś to wróci, wrócą stare czasy, że
na ten moment, od rana do to wszystko zależy, no cały czas się mówi, natomiast nigdzie w przepisach, trzeba też jeść o w przepisach nie ma mowy o tym, że bo miały wrócić gabinety stomatologiczne, różne inne rzeczy, na ten moment nie ma. Nie ma. że jak powstawały mi publiczne zakłady opieki zdrowotnej, to wszystkie pielęgniarki ze szkół, bo były gdzieś na etacie, dawno temu, bo to już jest ładnych parę lat, odeszły, były zatrudnione przez te prywatne przychodnie. I to właśnie szkoła ma współpracować z niepubliczną przychodnią i w razie czego po prostu też korzystać z ich pomocy. To samo przeprowadzanie jakichś tam szczepień i tak dalej. Kiedyś się to też odbywało w szkołach. Nie ma teraz ani stomatologów. Nie wiem, zobaczymy, nie wiem. Przepisy się tutaj tak błyskawicznie zmieniamy. Jesteśmy już w tej chwili po którejś reformie i czeka nas bardzo wielka, jeżeli wejdzie tylko w życie finansowanie zadań oświatowych ustawa, to jesteśmy w kolejnej wielkiej reformie, ale tam nie ma mowy ani o gabinetach ministerstwa. Na ten moment mówi się o wyposażeniu. Myśmy już to zrobili, bo szkoły sobie doposażyły gabinety i wasza szkoła również doposażyła gabinet. Natomiast nie ma mowy o pracownikach służby zdrowia zatrudnionych w szkołach.
Ja chciałem zapytać, ile wprzedacie jest założonych niebieskich kart i jaki...
A to ja takich statystyk nie mam, bo to niebieskie karty prowadzi zespół interdyscyplinarny i możemy się dowiedzieć, ile w sumie jest.
Proszę, jak będzie na sesję, jak będzie o takie wyniki, tak, jak pan radny.
Ale ile w sumie na ten moment, bo to są karty zakończone, niebieskie karty,
nie, ale to, myślę, takie
funkcjonujące.
Takie grupy robocze.
Tak, czyli kto realizacji.
I kto założył te karty?
Bo
może lekarz, może nauczyciel, tak, może policja.
Tak, oczywiście. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ile kart?
Państwo byli jak na sesję w listopadzie przygotować, czy można by panu radnemu odpowiedzieć. Nie ma. Nie ma. Proszę Państwa, ja ze swojej strony żeście mnie właściwie zaniepokoili Pszawicą. Ja pamiętam Pszawicę, ale to było 3 lata po wojnie, 4 lata po wojnie, gdzie faktycznie była Pszawica. To wynikało z wojny, z biedy, z różnych warunków i tak dalej. Natomiast dzisiaj, jeżeli mówicie mi o Pszawicy w przedszkolach, to wszyscy jesteśmy tego winni. To nie może być tak, że w XXI wieku Pszawica jest w przedszkolach. To jest to... Jeszcze chciałem panią zapytać, w jakiej jest to jest skali, jak często wybucha i jak to...
Nie, ja mówię, że to są sporadyczne przypadki. To są sporadyczne przypadki.
To znaczy się?
Po wakacjach zwykle.
Po wakacjach.
Przyjeżdżają z wakacji dzieci, przyprowadzają, że tak powiem, do placówek oświatowych, ale to jest na skalę taką, że jedna osoba w grupie gdzieś ma tą Pszawicę, jest to szybko wychwytywane, aczkolwiek jest to jednak problem, dlatego, że, przepraszam się, Ilonko, placówka oświatowa nie ma w swoich kompetencjach i w ogóle w zadaniach i możliwości wyegzekwowania od rodziców wyleczenia dziecka z Pszawicy. My, zauważając dziecko z Pszami, w ogóle nie możemy dotykać tego dziecka bez zgody rodzica. Rodzic wcale nie musi wydać tej zgody, rodzic wcale nie musi poddać dziecko leczenia i nawet jeżeli na naszą sugestię, żeby dziecka nie przyprowadzał i przyniósł zaświadczenie od lekarza z poradni, że dziecko jest czyste czy tam od higieniki, nie musi tego robić. Wobec czego rodzic może, że tak powiem, nic nie robić, a szkoła ma ręce związane, czy placówki oświatowe, to tylko dobra wola tego rodzica, współpraca z placówkami oświatowymi może mieć wpływ na to, czy ten rodzic to dziecko wyleczy z Pszawicy. No tak mówi przepis. Sanepid też nie może nakazać rodzicowi wyleczenie dziecka z Pszawicy. No tu jest sytuacja patowa, prawda? W tym momencie.
My co znaczy, że żyjemy w abstrakcyjnych czasach, no, nie jest normalne, I to, co pani mówiła przed chwilą, to jest dla mnie zupełnie nienormalne, dlatego że po prostu higiena państwa jako takiego musi być na tyle perfekcyjna, ażeby ludzie w danym kraju, jeżeli już jakieś choroby przyjdą, żeby zostały natychmiastowo leczone, mało tego, żeby były nadzorowane przez organy państwa. Znaczy, czy to samorząd, czy państwo, czy jak, ale to musi być nadzorowane. Tak jest normalnie we wszystkich cywilizowanych krajach w Europie i na świecie, także to nie jest jakieś, ja nie mówię, jakiejś abstrakcji. I to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to, co tutaj pani Janina podkreślała, że nastąpił wydłużenie teraz poprzez 7 i 8 klasę pielęgniarek. No nie może być tak, że pielęgniarka jest po prostu jakąś osobą taką, że do pierwszej na tym kończymy, a lekcje idą dalej. No z tym faktem, co po prostu coś trzeba zrobić. Nie można mówić tak. Nie prywatny jakiś tam nadzór lekarski gdzieś tam przez Narodowy Fundusz Zdrowia i tak dalej, w przepisach tego nie ma. No może i nie ma, ale musimy zrobić wszystko, żeby to było. Bo od tego tu jesteśmy i to są sprawy dla mnie priorytetowe. Doszło do tego, że nie ma dentystów już w szkole, doszło do tego, że dzieciom próchnieją zęby. Czyli do czego idziemy? Do absurdu dochodzimy i do niczego więcej. Chciałem się jeszcze zapytać, jak wygląda sprawa z naszego punktu widzenia nadzorczego, sprawa dopalaczy, tych papierosów, co to są te elektroniczne takie, jak również kwestia różnych takich bujek wewnątrz szkoły, przy szkole, poza szkołą i tak dalej. Jak to wygląda punktu widzenia?
Myśmy robili kiedyś taką statystykę odnośnie dopalaczy, odnośnie narkotyków, odnośnie my na następną może komisję przygotujemy Państwu z powrotem ten materiał.
Bardzo proszę.
Żeby jak gdyby przywrócić tę informację, bo chyba zapomnieliśmy wszyscy, jak to wygląda, ale wczoraj, o ile pamiętam dobrze, nie jest to zjawisko takie popularne.
Ja sobie zdaję z tego sprawę, bo tutaj siedzący komendant cały czas, całe lata przekazywał nam walkę z dopalaczami, z tymi sklepami, ustawianiem różnych rzeczy przy sklepach i tak dalej. Także to jest między innymi dzięki komendantowi i jego ludziom Straży Miejskiej. To ten problem może u nas być faktycznie dużo mniejszy. I z tego się osobiście bym cieszył. Natomiast jeżeli chodzi o te pielęgniarki, to następuje wydłużenie czasu pracy szkoły, bo było do 6 klas, teraz jest do 7 klas, za rok będzie do 8 klas. I w związku z tym ilość godzin w szkole jest większa, dłuższa, prawda?
Ale to, panie radny, mogę jeszcze...
Ale oczywiście.
To nie dotyczy tylko szkół, stricte szkół, szkoła, tak. Tylko i przedszkoli, bo w przedszkolach teraz głównie mamy też dzieci z różnymi deficytami, upośledzeniami, z różnymi chorobami cywilizacyjnymi typu cukrzyca, gdzie w tym momencie, kiedy dziecko ma pompę insulinową, wcale lekarza nie ma, po pierwsze na placówce, nie ma pielęgniarki, a nauczyciel wcale nie musi zgodzić się na to, żeby obsługiwać tą pompę insulinową.
Nie musi.
Nie musi.
Oczywiście.
Ja jestem za tym, żeby były przywrócone te funkcje pielęgniarek, bo niestety nie możemy dokonywać dyskryminacji dzieci i nie przyjmować dzieci z cukrzycem, bądź z jakąś tam schizofrenią, czy z epilepsją do przedszkoli, bo w przyszłym roku już jest taki nakaz, że my wszystkie dzieci od trzeciego roku życia musimy przyjąć do przedszkola. To nie ma tak, że weryfikujemy je pod względem zdrowotnym. Wszystkie muszą być. I byłoby to dla nas bardzo dużym ułatwieniem, kiedy w przedszkolach i również w szkołach byłyby te pielęgniarki przez cały tam okres pobytu dzieci.
A proszę jeszcze mi powiedzieć, bo tak jednym słowem pani rzuciła. Odnośnie epilepsji, dużo jest epileptyków.
Zdarzają się tak na przykład w przedszkolu po jednej osobie, aczkolwiek jest więcej dzieci z cukrzycą. I wtedy, kiedy mamy taką cukrzycę na placówce, to musi być przeszkolony cały personel, mówię tutaj o pedagogicznym i administracyjno-obsługowym, dlatego że przypadek złego jak gdyby zachowania, czy tego podniesienia cukru, czy spadku następuje w różnych godzinach i przy różnych pracownikach, prawda? Bo to nie jest tak, że dziecko jest tylko stricte z jedną osobą w placówce oświatowej. Takie przypadki są i wtedy my, ratując się, przeszkalamy całą kadrę pedagogiczną i administracyjno-obsługową w danej placówce oświatowej po to, żeby dziecko było zabezpieczone i żeby nic nie wydarzyło się złego.
Ale to mówimy o przedszkolach, a proszę mi powiedzieć, że
też, no ale to wtedy nauczyciel musi wyrazić zgodę, że ma takie dziecko w grupie, reszta też podpisuje zobowiązania i o współpracy z rodziną, że w razie przypadku udziela pomocy. No mówię, tutaj to jest nieuregulowane jeszcze jak gdyby prawnie. Tutaj jest tylko i wyłącznie dobra wola tych nauczycieli, którzy mają te dzieci w przedszkolach czy tam w szkołach.
Ale jeżeli są takie luki w prawie, to osobiście uważam, że Państwo powinniście składać po prostu takie wnioski do nas, jako do przedstawicieli suwerena i proszę Państwa, i będziemy dalej jako Rada przenosić to na forum Sejmu, Senatu, Prezydenta i tak dalej. Także to nie jest to, że nie ma i tak dalej. Tu mi się wydaje, że znaczy to specjalnie tego problemu w tak młodym wieku, no kiedyś się zdarzało, ale to bardzo indywidualnie i bardzo niewiele spraw cukrzycowych. Wydaje mi się, że dzieci, które są z cukrzycą, powinny być ustawiane w szkołach tam, gdzie jest jadłodajnia, to znaczy się, gdzie są posiłki. Także gdzieś przy spadku cukru, bo to spadek cukru może nastąpić po prostu, że nie zjadło śniadania, poszło głodne do szkoły, czy nie zabrało jakichś tam tabletek i tak dalej, i tak dalej. Także te elementy typu posiłkowe, pomocowe i tak dalej, no to powinny...
Ale to istnieje tak, że my mamy w przedszkolach wagi do tych dzieci z cukrzycą. Wszystkie pokarmy są ważone, prowadzone są dzienniczki, zapisywane są wyniki, dzieciom z tą cukrzycą są dokonywane pomiary cukru, są glukometry, także dzieci nie są zaniedbane w placówkach oświatowych.
Nie rozumiem. Natomiast wracając do tej cukrzycy jako takiej, to nie do cukrzycy, tylko do wszawicy, to osobiście uważam, że muszą w takim razie nastąpić pewne zmiany w prawie.
Dokładnie.
Ja sobie nie wyobrażam. Znaczy prawo było lepsze 60 lat temu jak dzisiaj? Przepraszam bardzo.
Były pielęgniarki, sprawdzały zarówno głowy, jak i dłonie, prawda?
Tak, oczywiście.
A teraz nie ma prawa nikt.
To by było w tym temacie. Nikt już Państwa...
Dziękuję.
Nie ma, tak? Dobrze. Proszę Państwa, to dziękuję w tym temacie. Przejdziemy sobie do następnych elementów, mianowicie ocena stanu bezpieczeństwa w mieście z punktu widzenia Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej. I w takim układzie, jak przeczytałem, bardzo bym prosił pana inspektora o takie wprowadzenie, jak z punktu widzenia pańskiej formacji, jak to wygląda w naszym mieście, a później Państwo radni będą zechcieli zadać pytania. Bardzo proszę.
Dziękuję Panie Przewodniczący. Dziękuję za zaproszenie na komisję. Mam nadzieję, że cyklicznie będę uczestniczył w posiedzeniach. Wiecie Państwo doskonale, od niedawna pełnię funkcję komendanta Komisji Archiwizji Przewodzi. Tak więc można by rzec kolokwialnie, ogarniam temat. Staram się zdiagnozować te problemy, z którymi borykamy się na co dzień, które powinniśmy, w ramach których powinniśmy zintensyfikować działania. A mówiąc odnośnie oceny stanu bezpieczeństwa z punktu widzenia mnie jako policjanta, muszę Państwu powiedzieć krótko, że generalnie jest nieźle. Jest nieźle. Nie chcę tu Państwa zanudzać jakimiś statystykami, bo nie w tym rzecz jest. Dla mnie z punktu widzenia policjanta z 24-letnim doświadczeniem najważniejsza jest subiektywna ocena społeczeństwa, społeczności lokalnej w kontekście tego, czy mieszkaniec X, mieszkanka Y na swoim osiedlu czuje się bezpiecznie, czy wychodząc o godzinie 23 z psem na spacer nie zostanie zaatakowana przez jakiegoś łotra, bo tak bym rzekł, prawda? Natomiast odnosząc się chociaż pokrótce do tej części, nazwijmy to statystycznej, bo cyferki są dosyć istotne, jest to jakiś element ocenny naszego funkcjonowania, to muszę Państwu powiedzieć, że mamy coraz to większe wykrycie i to coraz to większe wykrycie w tych kategoriach, które są szczególnie istotne z punktu widzenia społeczności lokalnej, czyli kradzieże z włamaniem, zniszczenia mienia. To jest, stale podnosimy swoją skuteczność. Natomiast jestem daleki, szanowni Państwo, od tego tak zwanego hura optymizmu, prawda, bo to nie miałoby sensu. Mamy bardzo dużo do zrobienia i jest dużo płaszczyzn, na których chciałbym się skoncentrować jako nowy, rzekłbym, włodarz policji w Przeladzie. Dotyczy to głównie tego typu przestępstw jak kradzieże z włamania, tak jak powiedziałem wcześniej, kradzieże samochodów, z którymi również można by powiedzieć, że mamy problem. No i zniszczenia mienia. Czyli to są de facto te cztery takie kategorie, które są najbardziej uciążliwe dla tych naszych mieszkańców, tak? Na których się będziemy koncentrowali. Kolejnym elementem, na który zwróciłem uwagę, będąc tutaj krótką chwilę komendantem, bo chciałem też Państwu zwrócić uwagę, że wielu miesiąc czasu mam zastępcę, mam rozprawę i będąc wcześniej, no musiałem się niestety koncentrować bardziej na tych rzeczach, które związane są z samym funkcjonowaniem komisariatu. Natomiast ten mijający miesiąc poświęciłem i kolejne nadchodzące będę poświęcał na spotykanie się tutaj z przedstawicielami z instytucji, z którymi na co dzień współpracujemy, ponieważ bardzo mi zależy na tym, żeby ta współpraca była dobra. Wychodzę z założenia, że pracując tutaj, my akurat pełniąc służbę, bo to nie praca, powinniśmy funkcjonować w tak zwanym systemie naczyń powiązanych, więc ta współpraca powinna być co najmniej dobra. I chciałbym Państwa zapewnić, że takie będzie moje dążenie, w tym kierunku będę szedł. Poza tymi kategoriami, tak powiedziałem Państwu, kradzieże z łamaniem, kradzieże pojazdów, prawda, czy też zniszczenia mienia. Co zwróciło moją uwagę na przełomie właśnie tego krótkiego okresu czasu, co mnie niepokoi. To są zdarzenia, gdzie osobami poszkodowanymi padają osoby starsze. I tutaj widzę konieczność intensyfikacji działań. I to nie tylko działań, które my będziemy podejmowali jako policjanci, ale myślę, że to też należałoby to w jakiś sposób rozwinąć na większą ilość instytucji, tak? W tym też celu nawiązałem kontakt z panią dyrektor MOPS-u. Wiadomo, pracownicy socjalni, to jest bezpośredni kontakt, tak dalej. No i już coś w tym przedmiocie rzeczy czynimy. Mam nadzieję, że jakieś efekty będą. Tak jak Państwu mówię, to teraz na MOPS-u, natomiast myślę, że na kolejnej sesji, na kolejnym spotkaniu komisji, no już będę mógł powiedzieć, że spotkałem się z wszystkimi z Państwa, z którymi współpracuję i jakieś te zasady współpracy zostały określone. Piaski. To jest właśnie ten rejon, gdzie już zdiagnozowaliśmy, mamy z tym, można by powiedzieć, kłopot. No, to są osoby starsze, tak? A serce boli, tak? Jeżeli osobą pokrzywdzoną, poszkodowaną jest ta osoba starsza, niezaradna życiowo, czy też dziecko, prawda? Bo tu padło słowo chwileczkę wcześniej o przemocy, więc tutaj też jest mi temat bliski sercu i też w tym zakresie bardzo dużo robimy w kooperacji z podmiotami tutaj funkcjonującymi na terenie miasta. Ale też, żeby nie było znowu tak szaro, to wspomnę Państwu o tych może drobnych sukcesach, tak jak gdzieś tam nam się udało na przełomie kilku miesięcy dokonać. Mieliśmy ogromny problem z kradzieżami paliwa na BP, to przy Cechem 1, prawda? To jest naprawdę fajne miejsce z punktu widzenia tych osób, które dokonują, bo wylotów jest, prawda, jadą sobie i tak. Natomiast podjęliśmy takie działania swoje policyjne. Muszę Państwu powiedzieć, że w znacznym stopniu ograniczyliśmy te kradzieże. Musimy być świadomi tego, że tam parkują czeladzianie, ale też parkują osoby, które przyjeżdżają do czeladzi, prawda? To taki prawdzie drobiazg, natomiast mówię, wychodzę z założenia, że z takich drobiazgów przyniesie całokształt. Tak? Dużo więcej mienia zabezpieczamy, jeżeli chodzi o te kwestie, kiedy to zatrzymujemy sprawców na gorącym uczynku uczestnictw. Zmienię na poczet przyszłych kar. Tak więc to też jest taki element ocenny, który cieszę się, że tak funkcjonuje. Tak jak powiedziałem wcześniej, poznaję czeladź, poznaję problemy mieszkańców będę ukierunkowywał te swoje działania, które tutaj z ramienia policji, właśnie na te problemy tej społeczności lokalnej, będę to jakoś konkretyzował. Nawet się zastanawiałem, tak szczerze powiem Państwu, czy nie byłoby zasadne, gdybyśmy na przestrzeni tutaj naszego miasta Czeladzi nie opracowali takiej lokalnej strategii bezpieczeństwa, gdzie można by pewne założenia z punktu widzenia zarówno policji, tutaj podmiotów, prawda, funkcjonujących, wrzucić. Dlaczego o tym mówię? Przez 13 lat pełniłem służbę w Sosnowcu i również realizowałem tam różnego rodzaju projekty czy też programy profilaktyczne, które powiem Państwu, że sprawdzały się. Tam akurat objęty takim programem Bezpieczna Środula, na pewno Państwo kojarzą, bo niektórzy z nas w Sosnowcu mieszkają, objęliśmy właśnie ten rejon. Tam był ogromny problem, blokowisko, prawda? Ta anonimowość, bardzo dużo zdarzeń typu takich właśnie uciążliwych, czyli spożywanie alkoholu, dewastacja mienia, ludzie tam byli zaczepiani, wulgaryzmy, etc. To, co nam przeszkadza, prawda, na co dzień. Podjęliśmy określone działania, opracowaliśmy strategię, przygotowaliśmy program, zaczęliśmy tam działać, ale nie tylko jako policja, bo każdy musi mieć świadomość tego, że przecież cała policja nie jest w stanie rozwiązać problemów związanych z bezpieczeństwem, musi to być jakaś kooperatywa. No i muszę Państwu powiedzieć, że naprawdę uśmiech, bo sam nadzorowałem w jakiś sposób te działania, uśmiech mój pojawiał się na twarzy, kiedy widziałem tych dżentelmenów, nazwijmy to, spożywających, którzy po prostu już się prawie że żali, że ani tu się nie można napić, ani tam się nie można napić, bo gdzieś się przejdzie z tym piwkiem, no to już jest policjant i terago mandatem. Ale właśnie o to chodziło. O to chodziło, bo taki był nasz cel, bo zgłaszali nam to ludzie, informowali, że po prostu tak się dzieje, źle się dzieje. No i na podstawie właśnie tych informacji przygotowaliśmy tą strategię, zaczęliśmy działać. To jest tylko taka propozycja, Panie Przewodniczący, do rozważenia, do dyskusji. Uważam, że sprawdziłoby się to lokalnie tutaj na przestrzeni naszego miasta. Kolejny element, o którym chciałem Państwu powiedzieć, to jest rola dzielnicowego w tym całym właśnie zagadnieniu dotyczącym zapewnienia bezpieczeństwa. Moją ambicją jest to, ażeby dzielnicowy był lepiej rozpoznawalny tutaj w społeczności lokalnej. Funkcjonuje coś takiego jak dzielnicowy bliżej nas, to jest program rządowy opracowany, prawda, jest aplikacja Moja Komenda. Nie wiem, czy Państwo słyszeli na ten temat, jest aplikacja na smartfony, gdzie po ściągnięciu tej aplikacji każdy może zlokalizować swojego dzielnicowego, nawiązać z nim kontakt, napisać do niego maila, zadzwonić. A ja uważam, że jest potrzeba, żeby ten kontakt dzielnicowych w jakiś sposób został zintensyfikowany, żeby oni częściej, bardziej dotarli właśnie do tych mieszkańców. I tutaj też w mianowniku mam na myśli w pierwszej kolejności osoby starsze, bo akurat tak, bardzo mnie niepokoi to, co gdzieś tam zaobserwowałem. Chociaż tak na dobrą sprawę, nie jest to jakaś, żeby też Państwu wyjaśnić sytuację, nie jest to coś, co w setkach, w tysiącach, prawda? Natomiast to 10 przypadków w tym roku. Natomiast to jest 10 przypadków, gdzie jedna czy druga osoba jedną czy drugą osobę okradzioną niejednokrotnie z oszczędności czy życia, prawda? Czy z mienia, które no, w takiej wysokości, nie wiem wszyscy o co chodzi, prawda? Osoba starsza bez takich no, dużych dochodów, no, nie muszę chyba tego nikomu tłumaczyć. Tak więc to, o czym powiedziałem, ta strategia, mówię, no tak rzuciłem Państwu jako taki taką propozycję do rozważenia, bo jest wiele rzeczy, które można by, mówiąc kolokwialnie, taką strategię wrzucić, tak? Począwszy od tych drobnych rzeczy, czyli tych ograniczenia tej drobnej przestępczości, tych wykroczeń, tak? Poprzez to, o czym było mówione tutaj, przemoc w rodzinie, prawda? Czyli funkcjonowanie całej tej procedury, bo to też jest bezpieczeństwo, prawda? To też jest bezpieczeństwo i my też jako policjanci w tym uczestniczymy, też to realizujemy. A żeby to w jakiś sposób, mówiąc o zbliżeniu tych dzielnicowych, a mówiąc ruszyć, tak, zacząć może czy kontynuować, podjęliśmy już pewne debaty, tak, spotkania, staramy się spotykać ze społecznością lokalną, no i wtedy dzielnicowy, będąc na takim spotkaniu, słyszy, co trafi mieszkańca X, mieszkankę Y, prawda? Jest coś takiego, szanowni Państwo, o czym doskonale myślę wszyscy, jak krajowa mapa zagrożenia bezpieczeństwa, tak? Każdy z nas, będąc, mieszkając, prawda, może zgłosić określone za pomocą komputera, telefonu, zgłosić określone zagrożenie. My to weryfikujemy, my to sprawdzamy. Jeżeli jest potwierdzone takie zgłoszenie, dążymy do eliminacji takiego zgłoszenia. Na przykład, no nie wiem, na ulicy, na to Nowotki, przy posesji takiej i takiej, obywatel nam zgłosił spożywanie alkoholu. Taka kategoria jest tam również wyszczególniona. My mamy określone terminy, podczas których moi policjanci jadą, sprawdzają, czyli krótko mówiąc, weryfikują to zgłoszenie, czy ono polega na prawdzie, czy też nie. Jeżeli polega na prawdzie, z kolei następuje ten moment, kiedy to dzielnicowy ma za zadanie wyeliminować to zagrożenie i zameldować mi, w jaki sposób to zrobił, a jeżeli nie zrobił tego, to w jaki sposób możemy to zrobić, bo niejednokrotnie są takie sytuacje, gdzie no, ta kompetencja dzielnicowego gdzieś tam nie wystarcza, prawda? Musimy się zwrócić do innego podmiotu. Cóż mogę dalej rzec? Szanowni Państwo, chciałbym zasygnalizować jedną rzecz, ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej, no, my jako sami policjanci nie jesteśmy w stanie, mówiąc to, nie wiem, w pojedynkę, tak, zapewnić tego bezpieczeństwa, posiłkujemy się chyba współpracą z ludźmi, posiłkujemy się też rozwiązaniami technicznymi. I tutaj ogromne znaczenie z mojego punktu widzenia ma dobrze funkcjonujący monitoring miejski. My na tą chwilę współpracujemy ze Strażą Miejską, uzyskujemy materiały z określonych miejsc zdarzeń, natomiast powiem krótko, jakość tego monitoringu, szanowni Państwo, w mojej ocenie jest żadna. Mamy noc, tak? Przecież nie, no, żaden bandyta, przestępca, wiedząc, że jest jakiś monitoring, nie będzie swojej facjaty przed kamerą stawiał, prawda, żeby go można było zidentyfikować. A bardzo dużo jest tego typu zdarzeń, jak te, które wspomniałem, kradzieże pojazdów, zniszczenia mienia, gdzie dobrze funkcjonujący monitoring byłby nam ogromnie pomocny w identyfikacji, w rozliczeniu osoby, która dokonała to przestępstwo. A więc to niejako też taki sygnał i prośba z mojej strony, z mojej, jak i pana komendanta Więcka, czyli mojego szefa, tutaj szefa Policji Powiatowej, ażeby wziąć pod rozwagę właśnie projekt tego monitoringu miejskiego. Powiadam, byłoby to rozwiązanie, które naprawdę by nam bardzo pomogło. Wiemy skądinąd, że jest taki monitoring na przykład w Kopalni Kultury, tak? Tam z panem dyrektorem również nawiązałem współpracę. To jest naprawdę fajny monitoring. Natomiast ten monitoring, który funkcjonuje tutaj, jest obsługiwany, jakościowo nie jest najlepszy. Jakościowo nie jest najlepszy. A proszę, wiecie Państwo doskonale, że no, ci przestępcy starają się zawsze być. Zazwyczaj są ten krok technologicznie przed nami, prawda? I też zgodnie z poleceniem mojego szefa, pana inspektora Arkadiusza Więcka, chciałem zasygnalizować w jakiś sposób, ponieważ już osobiście pan inspektor będzie tutaj gościł w tym zakresie. Ponieważ widzimy uzasadnienie, i będziemy o to wnioskowali, musiał będzie o to wnioskował, ażeby w przyszłym roku spróbować zapewnić środki finansowe na funkcjonowanie tzw. służb ponadnormatywnych. Nie wiem, czy Państwo o tym słyszeli, jak to funkcjonuje, czego to dotyczy, natomiast to są pieniążki, które moi odpowiedzialni zarabiają policjanci przychodzący w dniu wolnym od służby i pełnią tą służbę w rejonie, który wskaże tutaj radni, mieszkańcy, bo to na tym właśnie polega. Takie rozwiązania funkcjonują w Będzinie, w innych miastach, w Sosnowcu bodaj też, w innych miastach tutaj naszego powiatu. Natomiast wydaje mi się, że to byłoby też fajne rozwiązanie, ażeby coś takiego rozważyć i przemyśleć. Jeszcze jedna kwestia, którą chciałem powiedzieć, bo nie chciałbym się zbytnio rozgadywać. Podejrzewam, że pytań za chwileczkę będzie niemało. Drodzy Państwo, eliminujemy nas na bieżąco nietrzeźwych użytkowników dróg. To nie robi tego tylko ruch drogowy, prawda, czyli ta wyspecjalizowana ta komórka, która ta drogówka tak zwana, ale robią to również też policjanci pionu prewencji, czyli ci, którzy mógł dorać na co dzień pełną służbę. Bardzo by nam się przydało, Szanowni Państwo, te urządzenia do tak zwanego przesiewowego badania trzeźwości, czyli potoczne alkoblow. To jest to, gdzie myślę, że każdy z nas gdzieś jadąc samochodem został zatrzymany przez policjanta, na zasadzie proszę lekko dmuchnąć, bo to jest na to chyba idea przesiewowego, tak? Badania, czyli krótko, tam nie czekamy na wydruki, prawda, tylko widzimy zielone, czerwone. Jeżeli już jest to czerwone, to znaczy, że trzeba wziąć i zbadać już na urządzenie, które zweryfikuje i wydrukuje. Natomiast to nam się przydaje, bo my w krótkim okresie czasu, Szanowni Państwo, jesteśmy w stanie naprawdę dużą ilość tych kierowców sprawdzić, tak, przebadać, no i wyeliminować potencjalnych zabójców, bo nie oszukujmy się, niejednokrotnie te osoby, mając wyniki 2-3 promile, bo to nie jest rzadkość, Szanowni Państwo, oni mogą być potencjalnym zabójcą, tak, bo ktoś jeszcze kiedyś powiedział, że pół biedy, jeżeli on sobie sam sobie coś zrobi, natomiast problem, jeżeli potrąci dziecko na przejściu, prawda, jeżeli komuś innemu zrobi krzywdę, kogoś zabije, a wszyscy oglądamy telewizję, czytamy gazety, widzimy, co się dzieje, prawda? Pomimo tego, że sankcje za spożywanie, za kierowanie wzrosły, no nasze społeczeństwo nadal za popijaku, za to posiada. I tak w telegraficznym skrócie, Szanowni Państwo, bo naprawdę nie chciałbym zajmować zbyt dużo czasu, w telegraficznym skrócie powiadam, te kierunki, które gdzieś tutaj Państwu nakreśliłem, czy te tematy, chociaż mam świadomość tego, że to naprawdę, no moglibyśmy na ten temat rozmawiać godzinami, natomiast to, co Państwu powiedziałem, są takie chyba najistotniejsze na tą chwilę kwestie, które chciałem zasygnalizować, z którymi się chciałem z Państwem podzielić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani Janina.
Ja chciałem zapytać, na czym polega to, że kopalni kultury, w okolicy kopalni kultury ten monitoring jest tak dobry, a w Czeladzi, w mieście jest...
To jest kwestia technologiczna.
Czyli tak, kamery,
możliwość nagrywania tego, prawda, większe, znaczy bardziej pojemne, no to są kwestie techniczne, no i przede wszystkim jakość tego obrazu, identyfikacja. Tak, bo to się głównie opiera na jakości sprzętu, technologii.
No też ciekawości zna Pan cenę, bo już takiego nowoczesnej kamery, która by spełniała te zadanie.
Powiem szczerze, nie interesowałem się tym, ponieważ to sama jedna kamera to jest żadne rozwiązanie, bo gdybyśmy robili coś takiego tutaj na płaszczyźnie miasta, to też nie chciałbym, żeby to było na zasadzie róbmy kamery tam, gdzie były do tej pory, tylko powołajmy zespół, spotkajmy się, prawda, interdyscyplinarnie. My z naszego punktu powiemy, gdzie mamy najwięcej zdarzeń kryminalnych, gdzie mamy wykroczeń, gdzie się dzieje, tak? No bo to też musi być uzasadnienie, prawda? Ktoś powie, mieszkańcy powiedzą, tam jest, bo my o czymś możemy na przykład wiedzieć. Państwo powiedzą, że tam jest uzasadnione. I w tym momencie zaprojektujemy, zaplanujemy, tak, te miejsca. No przecież bardzo fajnie rozwiązałem, Szanowni Państwo, są też kamery mobilne, prawda? Jest to możliwe. Możemy mieć te stacjonarne, które na przykład są na lądzie tutaj, na lądzie Nadwołgańskiej, tak? Pamiętacie? Natomiast mogą też być kamery, które przewozimy w inne miejsce, montujemy, prawda? To też jest rozwiązanie. Przecież przestępcy też nie będą cały czas w jedno miejsce przychodzili, tak? Ta struktura, ten zegar zagrożeń też się ewaluuje, też ewaluuje w jakiś sposób, zmienia się.
Ja mam pytanie co do liczby zdarzeń. Czy w ciągu ostatnich lat wzrasta, czy raczej jesteśmy na liczbie spadkowej?
Mówimy o?
No, jakieś tam właśnie wykroczenia, kradzieże, wszystkie te zdarzenia. Albo czy w jakiejś kategorii na przykład jest znaczny wzrost?
To znaczy nie, ja bym raczej nie operował takimi stwierdzeniami znaczny wzrost, bo to są, żeby tak, cyfry porównywalne, tak? Porównywalne do poprzedniego, dajmy, roku, prawda? Nie chciałbym się wracać gdzieś tam latami, tak? Ale my oceniamy rok do roku, krótko mówiąc, najczęściej. Natomiast co cieszy, mamy tą wykrywalność, czyli większą, coraz to większą i to świadczy też w jakiś sposób o naszej skuteczności, prawda? Mamy tych zdarzeń porównywalnie. W niektórych kategoriach będzie nieco więcej, tak? Natomiast ta wykrywalność, czyli nasza skuteczność też jest rokrocznie lepsza.
Jeszcze mam taką może sugestię, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drogach. Teraz jest, pojawia się mgła na drogach, pojawia się deszcz, mnóstwo osób jeździ na światło zielonych. Jakby można było kontrolę zaostrzyć, chociażby zwracać uwagę, że jednak światła zielone to przy normalnej widoczności, a nie przeograniczone.
Zgadzam się z Państwem, bo sam wracam bardzo często w godzinach wieczorowo-nocnych do miejsca zamieszkania. No i gdzieś tam no widzę jak to wygląda. Oczywiście dziękuję za informację, przekażę ją również Pani Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, bo musicie Państwo wiedzieć, że też ten ruch drogowy, ta drogówka patroluje nasze ulice, które jeszcze radzi. Przekażę to moim policjantom, jak najbardziej. Będziemy na to zwracali uwagę oczywiście.
Proszę bardzo.
Panie inspektorze, a jaka jest, tak się pewnie jeszcze chcę zapytać, jakie są efekty takiego przesiewowej kontroli w poniedziałek rano, czy po jakichś znanych imieninach?
Tutaj niejako odkrywa Pan naszą taktykę, tak? Funkcjonowania. No ale nie oszukujmy się, że my jako społeczeństwo nie zawsze się uczymy, tak? Bo są te popularne, jakby Pan uprzejmie wspomnieć, imieniny, no to, Szanowni Państwo, robimy działania i wszyscy wiedzą, że będziemy te działania robić, zatrzymujemy pijanych. Nie ma czegoś takiego, nie ma takiej stałej ilości, natomiast
efekty są.
Natomiast są efekty, bo jeżeli na przykład mój patrol, czy patrol po patrolu ruchu drogowego, to oni są ukierunkowani na to, tak. Prawda? Podczas służby, no dajmy na to spokojnie, te 100 osób kierujących, prawda, sprawdzi, no niejednokrotnie są sytuacje takie, że kilka z tych osób musimy wyeliminować, bo są to albo osoby po użyciu, albo w stanie nietrzeźwości, czyli już w kwalifikacji się jako przestępstwo.
Czyli działania ze wszech miar potrzebne.
Jak najbardziej, profilaktyka przede wszystkim też.
No to też odstrasza później kolejny.
Właśnie tutaj niekoniecznie właśnie, bo tak jak przed chwileczką powiedziałem, no wszyscy wiedzą, w telewizji jest bardzo głośno, tak? Teraz akcja z nich, prawda? Właśnie do Państwa przyjechałem, bo już kolejna planistyka tutaj w związku z zabezpieczeniem naszej nekropolii, tego co wszystkiego z tym związane. No i przekonany jestem, że w tym roku również będziemy kontrolowali tych kierowców, prawda? Będziemy ich sprawdzać w trzech roku, też będziemy też. To nie mało, bo zazwyczaj no, potem jest w dzienniku, prawda, czy tam w innych informacjach, że tylu i tylu skontrolowana, tam no, 700 ani ma tu pijanych. To jest skali kraju naprawdę nie mało.
Ja mam taką sugestię, ale też prośbę, żeby w jakiś sposób może wzmożyć patrol tam na Osiedlu Słonecznym Policji, szczególnie w takich godzinach wieczornych, bo tam dosyć często samochody są kradzione. Tam jest dosyć często kradzież samochodów właśnie na tym.
A czy to są konkretnie jakieś.
Tam są ulice Tulipanów, Bramku.
Czyli to są ulice Nowy, tak? Osiedlu?
Tak. Jak się na piaski jedzie, tak? Tam dosyć dużo ginie samochodów, bo jakby się przyjęło, że.
Ja myślę, że ten proceder już zanikł.
Ja właśnie słyszałam ostatnio, że coś tam się wydarzyło.
No tak, ja bym nie używał tego sformułowania dużo tam jest skradzionych.
Nie, dużo, ale...
Bo jeżeli w skali tego roku 21 samochodów przeleć zostało skradzionych, prawda?
Znaczy ja akurat tam mieszkam, więc gdzieś tam słyszę, że tam są szkoły, więc dla mnie to jest dużo, ponieważ gdzieś to jest koło mnie.
Dziękuję za sugestię, zanotowałem.
Wszystko tak? Widzicie Państwo, już ja myślę, może. Proszę Państwa, może zacznę od tego, że mówi się do Państwa służba. Wydaje mi się, że może jest to nazwa i szczęśliwa, tak jak ze służbą zdrowia. Tylko, że wiele osób niestety traktuje tych ludzi w tych służbach, jakby to byli służący. Nie służba danemu społeczeństwu, tylko jako służący. A służący to byli kiedyś tam 100, 200, 500 lat temu panu. I to trzeba traktować przede wszystkim dla mnie jako pracę. Skąd się ta nazwa wzięła, służba, to ja sam nawet nie wiem. Zarówno w jednym, w sensie policyjnym, w sensie...
Prawnym też, panie przewodniczący. Proszę? Prawnym też. No. Ci pracują, kodeks pracy.
No, znaczy to jest jakieś takie, tak jak powiedziałem, troszeczkę w pewnym sensie...
Ale robi się służba wojskowa.
Tak, no, ale to...
Służba społeczeństwa, panie przewodniczący.
No oczywiście, no, ale przecież jest... Służba, to normalna praca, przepraszam bardzo, przecież na dzień dzisiejszy wszyscy ludzie, bo kiedyś jak była, Wojsko Polskie było i ochotniczo się musiało wstąpić, czy komuś podobało, czy nie, to wstępował na służbę, dzisiaj idzie do wojska do pracy, bo tam pracuje, tam zarabia. Tak samo jest w policji, tak samo jest w służbie zdrowia, prawda, w szpitalach i tak dalej, także dla mnie to jednak trzeba przejść do normalności i mówić o tym jako praca, a nie jako służba.
Panie przewodniczący, z całym szacunkiem, jeżeli mogę zająć się, ja nigdy faktu, iż mam na sobie ten mundur, nie traktowałem jako pracy, ponieważ jako służbę, tak? Bo z czym to się wiąże? No, pracownik po tych 8 godzinach wychodzi z pracy, natomiast ja jestem policjantem 24 godziny na dobę cały czas i nie można. Tak samo jak mój kolega ze straży pożarnej, wojskowi, nigdy tego nie traktowałem jako pracę. To jest służba i tak to pojmuję, panie przewodniczący.
Ale nie, znaczy ja się zgadzam, ja nie chciałbym rozwijać tego tematu, ale niech pan popatrzy, że pan i pański kolega w Londynie też policjant i on wcale nie jest, nazwijmy, na służbie. On jest w pracy. Normalnie tak jak wszyscy Anglicy, on jest w pracy. Wojskowi są w pracy, wszyscy są w pracy, szpitale są w pracy. A u nas się wytworzyła służba. Jeżeli ta służba, jeszcze by się o niej mówiło, że to chylimy czoła, że oni tak służą 24 godziny, tak jak pan mówi. Ale słyszę się w telewizji, że oni są służba, to oni są od tego, żeby oni zawsze byli. Nie tu dla mnie, ja tylko czekam na to.
No tak, bo jesteśmy, my funkcjonujemy całą dobę.
Wiem, ale ja się z tym zgadzam. Tylko, że to słowo zaczyna być coraz bardziej wieloznaczne, a przynajmniej dwuznaczne. Ale odejdźmy od tego, bo czas nam leci, a ja bym tutaj był tym, który przedłuża to. Dlatego przechodzimy do krótszych zdań. Mianowicie, po pierwsze, to jest tak, że mówił pan o tych miejscach zagrożenia. Nie trzeba wyrywać drzwi z futryną, te rzeczy w straży miejskiej są, były opracowywane w poszczególnych latach, miejsca niebezpieczne, takie i tak dalej. Także jeżeli tylko Państwo będziecie łaskawi na to się porozumieć i spojrzeć, bo Pan tutaj jest, nazwijmy, wziął tak zwaną pierwszą wypłatę, czyli miesiąc i tak dalej, jeszcze za krótko czasu, no to plus minus, no nie będziemy się tam. Także tutaj wydaje mi się, że z komendantem, jeżeli usiądziecie, to więcej pan będzie widział i więcej materiałów, które są przez lata opracowywane, które były tutaj na naszej komisji i były pokazywane i cały czas są aktualizowane. Druga sprawa, sprawa monitoringu. Po monitoringu pan mówi, tutaj cały czas monitorował do nas, byśmy po prostu mieli jak najlepszy monitoring po to, żeby był widoczny to, o czym pan mówił. Jeszcze następna sprawa to jest taka, ale to tam już będziemy w innych rzeczach mówili, nie będziemy się tego wracać. Kwestia tak zwanego, to co mnie osobiście bardzo boli, to mnie boli tak zwane Polacy to pijacy. Nie jest prawda. Po prostu my mamy inne po prostu progi tak zwanego przekroczenia alkoholowego.
Tolerancji
niż inne kraje. Część krajów ma podobne jak my, inne są mają dużo większe i tak dalej. I dlatego jak ja słyszę w telewizji, że policja wychwyciła 1000 pijanych ludzi, to normalnie, szczerze powiedziawszy, dostaję szał. Dlaczego? Jest to po prostu zwykłe ubliżanie ludziom. To co pan powiedział? Robiliśmy przesiewowe badania. Było 100 ludzi. I było 5 ludzi, co miało 2 promile, 3 promile, 1,5 promile. Ale jeżeli do tych dołącza się te dziesiątki ludzi, którzy tam mają 0,2 czy 0,3 czy ileś i też to są pijacy, to właściwie się obniża ludzi. Po prostu państwo musicie również swoje wnioski w sensie prawnym do swoich przełożonych, ażeby Sejm dostosował się do normalności europejskiej, czy do normalności światowej. Żebyśmy na tle innych krajów nie wyglądali tak, jak się to w telewizji często mówi, z soboty na niedzielę, czy z piątku na niedzielę złapaliśmy 1000 pijanych kierowców. Pijany to człowiek, który zagraża. Natomiast przy tych po prostu 0 tam, 2, 3, co jest, ten człowiek generalnie praktycznie nie zagraża, bo powyżej tego samego limitu Francuz, Niemiec tam, inny i tak dalej jeździ normalnie po mieście czy między miastami. A my nie jesteśmy ani głupsi, ani mądrzejsi, ani tacy, ani siacy. Po prostu wydaje mi się, że to państwo również musicie ten problem w jakiś sposób na tyle podnosić, ażebyśmy byli takim państwem, o którym się nie mówi, że sami pijani w tej Polsce siadają za kierownicę i te tysiące i tak dalej, i tak dalej. To co państwo tam mówili przed chwilą, tam po imieninach i tak dalej. Także ja osobiście się z tym nie zgadzam, ponieważ objechałem tą Europę, bywałem w poszczególnych towarzystwach, tu i tam pracowałem w poszczególnych państwach i w związku z tym nie chciałbym, ażeby o moich rodakach w ten sposób się mówiło na podstawie właśnie takich suchych danych, które dla mnie są nieadekwatne do poziomu przekroczenia określonej bariery w sensie alkoholowym. To by było na tyle. Momencik, ja jeszcze sobie tutaj pracowałem. Jeżeli chodzi o monitoring jako taki, to pan podnosił to, panie komendancie, parę razy na komisjach i pan dzisiaj się w tej sprawie wypowie się. Hmm. było na razie na tyle. W innych sprawach, co się jeszcze tam porozumiemy później. Jeżeli chodzi o Pana, gdyby Pan był łaskawy teraz odnośnie straży naszej ochotniczej powiedzieć, bardzo bym powiedział coś w telegraficznym. Państwo się częstujcie, tam jest w rogu, Pan sekretarz przygotował tam różne takie rzeczy. Ja chciałem po tych Państwu zrobić 5 minut przerwy, żeby sobie każdy tam poszedł, ale na tyle jest blisko, że można podchodzić i wybrać. Bardzo proszę, przepraszam Pana, że Pan...
Proszę bardzo. Podziękuję na początek za zaproszenie. Miał być obecny nasz Pan Prezes. Niestety z przyczyn osobistych zrezygnował z pełnienia funkcji Prezesa. Także taki przeżywamy troszkę taką stagnację w tych szeregach OSP. Może tak na początek, zanim ocenię stan bezpieczeństwa, może podam rodzaj zagrożeń, jakie istnieją, tutaj na terenie naszego miasta pod kątem właśnie, jak na to patrzę, Straż Pożarna. Mianowicie nie mam takiego daru przemawiania jak Pan Komendant, będę się posilał właśnie tym, co mam tutaj zanotowane, zapisane. A więc tak, zagrożenia wynikające z rodzajów zawodowych. Tak, układ architektoniczny centrum naszego miasta jest dość zróżnicowany pomiędzy istniejącą zabudową z budynkami niskimi oraz średnio wysokimi. Są także wybudowane budynki wysokie, między innymi osiedla OBI, komisja szpitalna. W obiektach, które w czasie ich funkcjonowania przebywa często od kilku do nawet do kilkuset osób, w przeważającej części są to budynki posiadające od 2 do 5 kondygnacji. Natomiast ścisłe centrum charakteryzuje się zwartą zabudową kamienic oraz na dole oficyn połączonych często bramami takimi, które uniemożliwiają czasami tam dojazd służbom ratowniczym oraz takim układem podwórzy i dziedzińców wewnętrznych, gdzie czasami jest brak całkowity możliwości tam sprawiania na przykład sprzętu wysokiego do ewakuacji osób. Budynki te posiadają zazwyczaj palną konstrukcję dachową, stropy drewniane oraz podłogi, drewniane biegi oraz skoczniki na kratkach schodowych. W czasie działań ratowniczo-gaśniczych wiąże się to z utrudnieniem związanym z brakiem możliwości dojazdu pożarowego do budynków, jak wcześniej wspomniałem, zwłaszcza oddalonych od tych głównych ulic. Odrębną grupę obiektów aglomeracji miejskiej zajmują się specyficznymi zagrożeniami, stanowią budynki służby zdrowia, ze względu na to, że w tych budynkach nierzadko przebywają osoby o utrudnionym sposobie poruszania, wiadomo. Czasem są to osoby podpięte do aparatury medycznej. Ewakuacja takich osób jest bardzo, bardzo utrudniona. Obiekty te są zróżnicowane zarówno pod względem wielkości, jak i okresu, w którym powstały oraz wynikającego z tego stanu technicznego. Obok budynków kilkudziesięcioletnich występują także obiekty nowsze. Największe niebezpieczeństwo w tego typu obiektach stwarza możliwość powstania szybko rozwijającego się pożaru i związana z nim konieczność ewakuacji często ograniczonych ruchowo pacjentów, jak wspomniałem. Kolejnym zagadnieniem będzie zagrożenie pożarowe tutaj w naszych parkach i tych małych lasach wokół Czeladzi. Duży wpływ na zwiększenie zagrożenia pożarowego obszarów leśnych i parków mają szlaki komunikacyjne przebiegające przez te tereny. Prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru lasu z uwagi na duży ruch ludzi w okresie największej palności jest bardzo duży. Jednakże z powodu szybkiego alarmowania przeciętny pożar ma niewielką powierzchnię. Nie wyklucza to oczywiście przy niesprzyjających warunkach, takie jak sucho, wiecznie, późne alarmowanie, podpalenie w kilku miejscach, osiągnięcie przez pożar dość dużego rozmiaru. Co na warunki naszego miasta, już można mówić, że to by była katastrofa w takim przypadku. Zagrożenie katastrofą budowlaną. Zagrożenie w zakresie katastrofy budowlanej na terenie miasta wynika przede wszystkim ze złego stanu technicznego starszej części zabudowy pochodzącej z przełomu tam XIX i XX wieku oraz w przypadku nowych osiedli mieszkaniowych szkodliwego działania korozji na konstrukcję wykonane z prefabrykowanych elementów drzew betonowych połączonych najczęściej elementami stalowymi. Tak zwana żywotność budynków wykonanych w tej technologii przez projektantów określana była koniecznie budowy za około 50 lat. Agresywna atmosfera oraz intensywne działanie szkód górniczych może przyczynić się do szybkiego naruszenia układu konstrukcyjnego tego typu obiektów w konsekwencji powstania katastrof budowlanych. Eksploatacja wcześniej węgla na terenie naszego miasta spowodowała duże zmiany w na powierzchni, zagrożenie katastrofą budowlaną, należy połączyć również z zagrożeniami wynikającymi ze znajdującej się w budynku instalacji gazowej. Wybuch gazu o dużej sile jest mało prawdopodobny z uwagi na skutki, jakie ze sobą niesie. Powinien być również brany pod uwagę jako realne zagrożenie. Kolejnymi przyczynami katastrof budowlanej mogą być warunki atmosferyczne, np. silne ulewy, duże opady deszczu, śniegu, awarie wodociągów, podmycia fundamentów oraz nieprawidłowe wykonywanie robót budowlanych. Obszar wystąpienia katastrofy budowlanej jest niewielki i obejmuje teren w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu, który uległ katastrofie. W szczególnych przypadkach może obejmować także obiekty sąsiednie, jednakże zawalenie się jednego tylko obiektu może spowodować wiele ofiar. Zagrożenia awarii infrastruktury miejskiej, komunikacyjnej i transportowej. Istotnym zagrożeniem występującym w infrastrukturze komunalnej miasta jest zagrożenie wybuchowe wynikające z rozprowadzonej, rozbudowanej sieci gazowej. Na możliwość rozszczelnienia awarii mają duży wpływ tzw. tąpnięcie, ogólnicze działanie prądów błądzących, silne zakwaszenie gleby i tym podobne. Wydobywający się na skutek tego typu awarii gaz może się zapalić, również wybuchowo powodując zniszczenia dróg, zapalenia lasów, tu naszych też tam, gdzie idą te instalacje techniczne, bezpośrednio stwarza zagrożenie do przyległych budynków, zawalenia pojedynczych domów lub nawet zespołów obiektów, powodujących duże straty ludzkie rzędu, wiadomo, kilkunastu, nawet kilkuset ofiar, jeżeli to była awaria w obiekcie takim wysokim, jakie tu mamy na osiedlach tam Obi, czy też w Czubce Szpitany. Instalacją gazową wyposażona jest większość mieszkań. Miasto Czeladź jest zaopatrywane przez gaz zimny wysokometanowy GZ50. Sieć dystrybucyjna gazu sieci drogowej na terenie Czeladzi jest integralnym składnikiem sieci regionalnej. Ze względu na rozwiniętą sieć drogową oraz zwiększającą się z roku na rok liczbę samochodów osobowych, zwiększyła się odpowiednia liczba interwencji straży do wypadków komunikacji drogowej oraz do usuwania ich skutków. Pomimo wzrastającej liczby tego typu zdarzeń, są to jednak zdarzenia o niewielkiej skali i rzadko liczba ofiar przewyższa kilka osób. Trudniejsze do oszacowania są skutki awarii w transporcie materiałów niebezpiecznych przewożonych przez tereny naszego miasta, takich jak skroplone gazy, produkty ropopochodne, chlor oraz jego pochodne, materiały wybuchowe. Z uwagi na możliwość powstania awarii w każdym punkcie trasy, jej skutki mogą być różnorakie. Od pojedynczych śmiertelnych ofiar, aż po setki śmiertelnych oraz zniszczenia całej zabudowy w promieniu, nawet przy wybuchu cysterny z protanbutanem, to jest 2 km zniszczeń, praktycznie jak bomba. Zagrożenie związane z występowaniem cieków na zbiornikach wodnych. Przez nasze miasto płynie rzeka Brynica, przebiega wzdłuż zachodnich granic miasta i posiada obwałowane kory. To długość cieku 57 km, całkowita powierzchnia zlewni 482 km2. Jeżeli chodzi o Brynicę, to nie stanowi żadnego zagrożenia w przypadku awarii technicznej, zapory w Kozłowej Górze, albo też takiego niekontrolowanego tam zrzutu wody po 50 bodajże metrów na sekundę. Wtedy może tu dojść do takiej miejscowej potok. Poza tym raczej Brynica jest bardzo duże zagrożenia. Zagrożenia sanitarne. Znaczy możemy dla niej choroby zakaźne od zwierzęce, takie jak ptasia grypa, pryszczyca, świńska grypa, zbiorowe zatrucia pokarmowe, to ostatnio mieliśmy dość taki temat medialny w Czeladzi, zbiorowe zatrucia substancjami chemicznymi. Zagrożenia te mogą się obejmować nieduże tereny, jak również i całe miasto. Miejsce obiektu i terenu o utrudnionych warunkach prowadzenia działań ratowniczych i o niskim poziomie zabezpieczenia operacyjnego. Ogólnie tutaj budynki użyteczności publicznej, takie jak m.in. szpitale, o których wcześniej powiedziałem, głównym utrudnieniem jest transport chorych w trakcie ewakuacji, szczególnie chorych podróżnych, jak mówię, do specjalnej aparatury. Osiedla budynków wysokich, głównym utrudnieniem są bardzo zaparkowane samochody na drogach pożarowych. Nie są to budynki wysokie, są to budynki średnie, jeżeli chodzi o osiedle, tam gdzie praktycznie 35-lecia. Szkoła, tak, to jest do szkoły, tam praktycznie nie ma możliwości. Tym sprzętem, którym dysponuje powiatowa komenda tutaj w Międzinie, nie ma możliwości przy obecnym sposobie parkowania tam mieszkańców, żeby tam jakiś sposób się zbliżyć, bo tam osobowym samochodem czasami jest problem przejechać. Ten mówię, w jednym utrudnieniu są zaparkowane samochody na drogach pożarowych. Ponadto w przypadku wystąpienia zagrożenia dla całego drugim utrudnieniem, jakie może zaistnieć, jest także ewakuacja mieszkańców. Budynki wielorodzinne w zwartej zabudowie miejskiej od 2 do 5 kondygnacji wznoszone, to były budynki, to czasami od 19 do 20 utrudnieniami są te strofy właśnie. Też drewniane konstrukcje dachowe pokryte bawą, są to elementy silnie rozprzestrzeniające ogień i wiadomo, jak to jeden dom się zapali w zabudowie zwartej, potem idzie to po kolei na przyległe budynki sąsiednie. Także problem z budynkami o przeznaczeniu administracyjno-biurowym. Utrudnieniem także w tym przypadku jest, myślę, ewakuacja też pracowników. Tereny tutaj starzeją, uważam, zagrożenie w naszym przekonaniu po niefunkcjonujących już kopalniach i zakładach przemysłowych. Głównym utrudnieniem są popękane oraz częściowo zawalone też konstrukcje tych budynków. Nie tylko kopalnie, też ten nasz słynny ERG. Też tam zauważyłem w ostatnim czasie, że dzieci sobie robią, młodzież wycieczki, tam nie wiem, jakoś to te filmiki są rzucane. Też to stwarza zagrożenie, żeby te obiekty na ulicy Pogońskiej po lewej stronie dawna fabryka okien.
A teraz budynka pod firmą Kiedzie Pol.
Właśnie właściciel, zarządca, administrator, kierownik, niech sobie obiektu, na nim ciąży obowiązek zabezpieczenia.
Tam jest dużo właśnie młodzieży, tak. Przychodzi, tak, no, to też to
mój syn zapraszał mnie kiedyś tam na wycieczkę, żeby sobie fajnie, mówię, co ty, mówię, nie chodź, bo niebezpieczeństwo to jest czyjś teren. Tak, a dzieci mają pomysły niesamowite.
Tak samo jak w starym kinie naszym.
Dokładnie. Jeżeli chodzi o czasy dysponowania do działań ratowniczych, tu się wypowiem odnośnie naszej tutaj jednostki EOSP. No, ze względu na specyfikację funkcjonowania tej EOSP, czas dysponowania niekiedy jest wydłużony, gdyż jest brak stałej obsady osobowej na terenie EOSP. Niejednokrotnie występuje też brak kierowcy, operatora tego sprzętu, a wtedy są na miejscu osoby, które mogą wyjechać, nie ma kierowcy. Też ten wyjazd nie, po prostu nie wyjeżdżają w tym czasie. Mierzy się to z brakiem wyjazdu i dysponowaniem zastępu PSP, bądź też jednostki OSP w sąsiedniej miejscowości. Tak mówię, sposobem na wyeliminowanie tego tutaj naszego problemu, tak tradycyjnie, pewnie co komisje, koledzy wcześniej zwracali tutaj uwagę, byłoby przywrócenie tych dawnych etatów, które były. Etaty były, jak ja pamiętam, już od burmistrza Bliźnickiego, później poprzez świętej pamięci Jakubczyka, pana Mrozowskiego, nikomu nie przeszkadzało, jak wiemy, o co to poszło, ale dlaczego zostały zlikwidowane. No, też. Myślę, że tutaj zwrócimy się do Szanownej Rady o zwrócenie się bezpośrednio do pana burmistrza. My też się zwrócimy z prośbą do naszego wspólnego dobra o przywrócenie tych etatów, tak jak to kiedyś funkcjonowało. Tak, interwencje na terenie gminy Czelać. Od 1 stycznia do dnia dzisiejszego na terenie Czelać odnotowano 146 pożarów, 249 miejscowych zagrożeń i 29 alarmów fałszywych. Tak, te działania były prowadzone przez zastępy PSP, jak i OSP. Tyle nas ze statystyk, tyle, żeby się tutaj nie rozdwajać. Podsumujmy teraz to, co przeczytałem. Tak, zagrożenie pożarów na terenie miasta Czelać wynika ze struktury zabudowy mieszkalnej, jak i lokalizacji zakładów przemysłowych oraz ich profilu produkcji, a także ze stanu technicznego oraz lokalizacji obiektów użyteczności publicznej. Na wartość podanego zagrożenia wpływa też fakt dużej gęstości zaludnienia oraz gęstości zabudowych. Na małej powierzchni występuje duża liczba obiektów użyteczności publicznej i obiektów mieszkalnych, wielorodzinnych, sąsiadujących także z obiektami, czyli produkcyjno-magazynowymi. Charakterystycznym obiektem dla naszego miasta, Czelać, z punktu widzenia systemu, sposobu takiego ratowniczego, jest Centrum M1, gdzie bardzo chodzi tutaj o przebywanie tam znacznej grupy ludzi właśnie, to stanowi też duże zagrożenie. Zagrożenia w transporcie dotyczą przede wszystkim zagrożeń związanych z przewozem towarów niebezpiecznych, szczególnie zagrożona w tym względzie jest nasza tutaj trasa krajowa, która jest niestety o dużym natężeniu ruchu. zagrożenie powodziowe jest małe, tak jak powiedziałem, to przebiega rzeka, tak mówię, jedynie można się spodziewać jakiegoś nieszczęścia w chwili awarii tutaj zbiornika retencyjnego w Kozłowej Górze, bądź też takiego nieokreślonego zrzutu wody, jak mieliśmy tam przez, z tego co pamiętam, było na początku bodajże lipca, ale 7 chyba metrów sześciennych na sekundę, co jeszcze nie stanowiło tu nas zagrożenia. Musi być powyżej 10 bodajże metrów.
No, 12.
Proszę?
12 metrów, to w tym momencie może być problem.
No, jak tam mówię, 10 metrów jeszcze
przeliczone.
Tak, no tam też w całym etacie, tam u Ciebie jestem za Miedzy, bo też tam u mnie Prynica płynie. Teren czelenki zagrożony jest także przez nieczynne wyrobiska górnicze oraz hałdy pokopalne, ale zagrożenie to wynika z możliwości domyć oraz objęcia pożarem hałd. W związku, tak tutaj jeszcze chciałbym przytoczyć, w związku z nadchodzącą zimą i spadkiem temperatury należy zwrócić uwagę mieszkańców na prawidłową eksploatację urządzeń grzewczych, jak i przeglądem oraz czyszczeniem przewodów kominowych i wentylacyjnych, co ma bezpośrednie znaczenie w przypadku uniknięcia zatruć tlenkiem węgla czarnym. Reasumując wszystko, w nawiązaniu do zagrożeń powiatów sąsiednich miast Czeladź nie wyróżnia się zasadniczo, stopień zagrożenia jest porównywalny bez zasadniczych odchyleń.
Dziękuję panu bardzo.
Proszę bardzo.
Będę pana prosił, ażeby pan dał, raczej nie dał, przyszedł na chwilę panu sekretarzowi ten tekst.
Przygotowałem kopię, panie przewodniczący, wiedziałem, że...
O, kopię i biuro rady kopiuję dla wszystkich radnych, także wszyscy będą mieli mamy do dyspozycji. Proszę państwa, za chwilę będzie pan miał głos. Za chwilę miał. Ja myślałem, że pan coś. Proszę bardzo, proszę o pytanie.
Mówi pan, że było alarm fałszywy 240.
Nie, ja alarm fałszywy 240, tylko alarm fałszywy było 29 z tego.
Dobrze, to bez tej ilości, czy udało się tych żartownisiów wyłapać, czy jakieś konsekwencje
zabrać? Ja rozumiem pani pytanie, jeżeli chodzi o alarmy fałszywe, wtedy cała procedura jest pokierowana do policji, wiadomo, i dalej, no. Takie pytanie należałoby skierować do stanowiska kierowania bezpośrednio komendanta powiatowego tutaj PSP. Czy to jest część tych alarmów fałszywych jest do ustalenia, część wiadomo nie. No, teraz od lutego bodajże, gdzie rejestracja tych prac jest obowiązkowa, jest to zdecydowanie łatwiej. Ale też alarmy fałszywe mogą się dzielić na alarmy fałszywe w dobrej wierze i alarmy fałszywe złośliwe. No to w dobrej wierze trudno kogoś ukarać, jeżeli dzwoni kobieta, widzi, że bardzo duży dym jest za tym drzewem, a tam się może albo się palić dom, albo może się gdzieś ktoś tam wypala jakąś trawę, czy coś takiego. Też jeżeli temat wypalania trawy, to zły przykład.
Tak, dokładnie.
Oczywiście. Jeżeli jest w dobrej wierze, ten alarm fałszywy, bo też istnieją, bo to tak mówię, się tam później dzielą w tych statystykach, bo to trudno. Te alarmy fałszywe, złośliwe, uważam jak najbardziej, powinny być te osoby karane ze względu, wiadomo, koszty w tym czasie, wiadomo, może być zastęp nie tylko straży, bo to nie rzadko jadą kilka rodzajów służb, gdzie pogotowie, gdzie policja, wiadomo, jedzie też pogotowie gazowe i inne tam służby, które są potrzebne przy działaniach, mogłyby w tym momencie udzielać tam pomocy potencjalnie komunnemu. A tu już akurat na to pytanie. Czy te osoby zostały ukarane, jestem w stanie, nie posiadam takiej informacji.
Dziękuję. A teraz jeszcze mam pytanie. O osiedlu 35-lecia mówimy już któryś raz z rzędu. I któryś raz z rzędu pytamy o te warunki. Wiem, że jest ciasto, czy ten sam podróż, że gdyby coś się stało, to nie macie możliwości tam dojechać i pomóc ludziom. Jakie pan widzi wyjście? Czy jest jakaś możliwość, żeby tych samochodów tam nie było, żeby nie parkować na osiedlu, tylko przed na ulicy, czy za? Co państwo o tym sądzicie?
Trudno akurat. Trudno mi jest powiedzieć ich tak, żeby ich nie było, bo trudno zmusić ludzi do nieposiadania pojazdów. I też wiadomo, w obrębie, tam gdzie jest możliwość parkowania, oni gdzie te swoje pojazdy parkują. Nie wiem, albo przerobić miejsca parkingowe, zrobić to w jakiś sposób taki, gdzie byłoby to praktyczniejsze. Wiadomo, że ta liczba samochodów, jakie teraz w tym momencie posiadają, to jest nieadekwatna do tych miejsc parkingowych, które były podczas projektowania tego osiedla. troszkę tam jest, no, kiedyś było jedna auto na 5 ludzi, teraz jest
3 samochody.
Przy specyfikacji 90. jedno miejsce parkingowe na 7 mieszkań, bo jak były te bloki...
Tak, ktoś projektował to osiedle i tak...
Nie przewidział tego. Że
tak. Wspomniał Pan jeszcze o Ergu, o tych filmikach. Ja wiem o tym, tam nawet moi uczniowie też niestety z mojej klasy wchodzą i też mi rodzice zwracali uwagę. Do kogo się zgłaszać, żeby wejść nawet, żeby to można było zabezpieczyć te budynki? To co powiada teraz?
Akurat, to jest myślę, że więcej tak.
To nie jest miejski. To firma Creative Pol, właściciel tej firmy, to jest właścicielem również tego budynku.
Tak, znaczy może tak, bo tutaj...
Obowiązek zabezpieczenia obiektu przed osobami postronnymi widnieje na właścicielu, zarządcy, kierowniku, bądź też jakimś osobie, która włada tym obiektem. Należy się zwrócić do tej osoby, żeby zabezpieczyła ten obiekt przed dostępem osób postronnych. Tylko co to zaś znaczy zabezpieczyć? Jeden włoży kratę do okna, drugi i to nie wytrzyma. Jest to zbyt słabe zabezpieczenie. Drugi włoży jakąś tam taśmę i to dla innej osoby stanowi już zabezpieczenie i wyraźny sygnał do tego, że tam nie należy wchodzić, że stanowi takie zagrożenie. Nie wiem, no, tutaj należałoby się już posilić wiedzą pana komendanta raczej w tym przypadku i jakoś skonsultować się z właścicielem tego obiektu. Ja mówię przykładowo, bo tych obiektów na terenie naszego miasta jest więcej troszkę.
Jeżeli mogę słowo komentarza, bo zostałem wywołany tutaj przez mojego zacnego przedmówcę do odpowiedzi. Zanotowałem sobie temat, diagnozujemy. Bo szczerze mówiąc, tak mówię, bo nie wiedziałem, że tam jest taki problem. Teraz się do Państwa dowiaduję, mówię, że się tam gromadzi. Zdiagnozujemy, zobaczymy, jak to wygląda. No jeżeli będzie taka konieczność i faktycznie będzie to uzasadnione, wystąpimy, bo też możemy z ramienia komisariatu wystąpić do zarządcy nieruchomości. O, bo ja nie wiem też, jak to wygląda teren, czy tam są jakieś stare budynki, które grożą zawaleniem, czy jaka jest infrastruktura, tak? Bo
z lat 60.
Ewentualnie z doświadczenia też Państwu powiem, że jeżeli mieliśmy jakieś budynki, to jeszcze niekoniecznie tutaj w Szeladzi, a budynki, których nie wiem, stan zagraża bezpieczeństwu życiu i zdrowiu osób, występowaliśmy do Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zajęcie się tą kwestią w ramach posiadanych kompetencji. Tak? Więc diagnozujemy, zobaczymy, jak to wygląda i wówczas odpowiednie kroki podejmiemy. Tutaj w kooperatywie ze Strażą Miejską mam odnotowane, zajmiemy się.
Tak samo z tym budynkiem, przepraszam, że sobie sama udzieliłam głosu, jeżeli Pan Przewodniczący udziela, to oczywiście. Sama Straż Pożarna boryka się z faktem właśnie przyległego budynku kina i tutaj Państwo też zgłaszaliście się do nadzoru budowlanego, bo wiemy, elewacja kina spada dokładnie na dach Straży Pożarnej, no i tutaj jest też wielka trudność. Nie mówiąc, że tam również gromadzi się młodzież i nakręca sobie filmiki ze starego kina.
Było tam, że...
Państwa jeszcze dotyczące, pan radny, radny. Proszę Państwa, ja powiem tak ze swojej strony. Dla mnie to jest nienormalne i niemożliwe. Dzwonię do Straży Pożarnej, a Państwo odpowiadacie, nie mówię kierowcy, nie pojedziemy. I po co to Straży Pożarnej? Komu? Jeżeli nie ma kierowcy. Ja jeszcze nie widziałem, żeby bez kierowcy samo auto jechało. Może za jakiś czas, a może na Arabowie coś wymyślają, że jakieś tam roboty. No to jest podstawowy element kierowca w Ochotniczej Straży Pożarnej. Rano, południe, wieczorem, w nocy, nad ranem. To jest podstawowy element. Po cośmy kupowali te wozy bojowe, po cośmy się uganiali za tym, wydawaliśmy po kilkaset tysięcy złotych. Jak dzisiaj nie ma podstawowego elementu kierowcy. I to jest taki pierwsze to, co pan powiedział, dla mnie to właściwie coś trzeba z tym fantem zrobić i co im szybciej, tym lepiej, żebyśmy się przestali uśmierzać. Proszę Państwa, druga sprawa, o której może nie tyle, że ja mam żal, ale to nie może być tak, że ta straż pożarna nie ma nic do powiedzenia. Na całym świecie jest to organizacja wyższej użyteczności publicznej, decydująca o zdrowiu, bezpieczeństwa tam narodu. Znaczy, tak to można powiedzieć, narodu. W każdej miejscowości, w każdym powiecie, województwie, w granicach naszego kraju jest straż pożarna. I teraz, jeżeli wy wydajecie dyspozycję na osiedlu tej, co tu mówiliście, 35-lecia, że tą uliczką nie przejedziecie, jak będzie pożar i ludzie spłoną, bo tam stoi dziś niedział. Was ma nie interesować, co oni z tymi autami zrobili, to, czy całe to osiedle, cała ta dyrekcja, całe to wszystko. Wy macie mieć dojazd dużym wozem bojowym. Łącznie z tym, że macie wykręcić w jedną, w drugą stronę, cofnąć i tak dalej, odjechać po prostu i tak dalej. To jest dla mnie niemożliwe i dalej się patrząc na to, to po co właściwie taka organizacja jak Straż istnieje? Ile istnieje w tym roku? 110 lat. No, więc 110 lat istnieje, to była wielka straż. Chciałbym, żeby dalej była wielka, no ale pierwszą rzeczą musi być kierowca, który uruchomi po prostu te. I to jest pierwsze. Popatrz, niech pan popatrzy teraz dalej. Na poszczególnych osiedlach. Jest tu osiedle na Ogrodowej. Od strony tam ulicy Czystej wsadzili, te buteleczki już są za małe, jak 1,5-litrowe, takie potężne rury, żeby nie było wjazdu na osiedle, bo ktoś tam wjedzie autem. Proszę Państwa, czy to, że ktoś tam wjedzie autem i coś podwiezie kogoś starszego, to jest bardziej zamkniemy na to osiedle drogę, czy to, że tam wjedzie wielotonowy wóz bojowy straży z kilku tysiącami litrów wody, bo akurat taka będzie potrzeba. Wjedzie wóz policyjny, wjedzie wóz straży pożarnej. Czy kogoś to w ogóle, za przeproszeniem, na dzień dzisiejszy interesuje? Jeszcze trochę, to może jakieś zasieki, może jakiś drut kolczasty, może jeszcze coś. Zachowujemy się, proszę Państwa, irracjonalnie. I do Was i do siebie mam o to pretensje. To musimy wszyscy głośno mówić i to wszystko eliminować. Bo nigdy nie wiadomo, kiedy to będzie potrzebne takie użycie. I nie wiadomo, kogo z nas to dotyczy. Nas, naszych najbliższych, znajomych, czy nieznajomych. Proszę Państwa, to są podstawowe elementy.
Panie Przewodniczący, jeżeli można wejść w słowo, Pan pozwoli. Powiem Panu i Państwu, jak to wygląda w praktyce. Na wyposażeniu Straży Pożarnej będę się teraz posiłkował moją jednostką macierzystą PSP. Mamy takie wózki specjalne do przemieszczania samochodów osobowych. Ale z czym się to wiąże? Przed każdym przemieszczeniem takiego samochodu trzeba zrobić dokumentację fotograficzną pojazdu, czy nie ma jakiegoś uszkodzenia. To z czym się to później wiąże? Posiadać właściciel tego skarży, że straż przyczyniła się do uszkodzenia jego mienia. Tu się temat zamyka. Czy teraz tak? ktoś odważy, nie mówiąc tutaj o stracie czasu, bo to jednak zajmuje to chwilę czasu, żeby ten pojazd na bok przetransportować. Myślę, że faktycznie trzeba jakąś komisją jechać na osiedle, zobaczyć, nie wiem, czy tam musi być jakiś geodeta, czy ktoś, wytyczyć nowe jakieś szlaki komunikacyjne, tak gdzie ten pojazd o większych gabarytach się mieści. I na tym zakończyć, bo tak jak wcześniej mówiliśmy tutaj o tym, że ta liczba pojazdów tych x lat do tyłu była zupełnie inna, no trudno tutaj też mieć do właścicieli tych samochodów jakieś większe pretensje, bo to nadal się parkuje w większych miastach. No tu jest akurat takie skupisko, ale w Katowicach czy gdzieś podobny też problem mają strażacy i ludzie sparkowani. Jak to rozwiązać po prostu na chwilę obecną? Trudno mi powiedzieć. A wracając, panie przewodniczący, wracając do etatu tego kierowcy, to nie tylko kierowca był osobą wtedy zatrudnioną. Był to człowiek, który zajmował się także konserwacją sprzętu, zajmował się, wiadomo, w domu są drzwi otwarte, wszyscy przyjdą, jak jest chałupa zamknięta, kłódka wisi, to jednak, a wiadomo też w jaki sposób Straż Ochotnicza działa. No, bazuje tutaj na tym, kolokwialnie mówiąc, dobrym sercu ludzi, którzy przyjdą i coś tam będą robić społecznie. No zobaczymy, jak on jest pewien program przy wdrożeniu tych etatów na jakąś tam odbudowę personalną, żeby zapewnić tam jakieś tam te kadry do działań tych społecznych, no ale to jest niestety na chwilę obecną nieodzowne, bo ktoś, kto jest w jakiś sposób wykształcony w tym kierunku, kto posiada jakieś odpowiednie kwalifikacje, no niestety będzie dążył, żeby zarabiać pieniądze, a nie na tyle, na ile może tego czasu poświęcać. No nie wiem, te obyczaje jakoś się w tym naszym państwie pozmieniały. Trudno mi to coś...
Czego oczekujemy na wnioski państwa? Konkretne, takie, które będziemy próbowali...
Tak, przywrócić.
Będziemy próbowali te sprawy rozwiązywać, żeby było normalne. Osobiście do Straży Pożarnej może nie to, że ja mam jakieś zastrzeżenia, czy to coś mnie jak...
Przepraszam, ale ja będę musiała wyjść.
Proszę panią, jeżeli pani będzie musiała...
Bardzo przepraszam.
To nic nie wymyślimy. No.
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo. Są proste elementy. Jest teren. Z ulicą Szpitalną Wojkowicką, za szpitalem ogródki działkowe, a jest jeszcze duży taki ten teren, taki takiego nieużytku. I tam przynajmniej raz w roku ktoś to podpala, jakiś uczony, ponieważ gdzieś nie wiem, gdzie wyczytał taką uczoność, że to będzie ten dobry obornik, wtedy jeszcze będzie lepiej rosło. No ktoś tak, to od lat, tam już nie jeden się spalił się na polu, podpalając to wszystko, to będzie, to znamy te historie. I proszę Państwa, i ja osobiście uważam, że to również ma być jeden z Waszych wniosków, bo wyjedziecie, wygasicie, a w ciągu roku czy Urząd Miasta, czy instytucje w mieście powinny ten teren w taki czy inny sposób czyścić, to znaczy obcinać, żeby nie doprowadzać do tego, że później są chwasty tam na 1,5 metra czy ileś i później się, jak to się mówi, na wiosnę się pali. To jest jedno. A druga sprawa, jakby tak ktoś mnie zapytał, to ja jestem jeden chyba najbardziej przeciwny wycinaniu drzew w tym kraju, w Europie czy na świecie. Ale są drzewa, które z punktu widzenia bezpieczeństwa trzeba wyciąć. Czy w to miejsce tego drzewa posadzić 5, 10, 100 drzew, to nie jest dla mnie, to jest drugorzędna sprawa. Ale są drzewa, które zagrażają życiu ludzkiemu. Urząd Miasta w dużej części, bardzo ładnie, za to chciałem pochwalić, pewne drzewa podcinał, pewne rzeczy, które były niebezpieczne, wyciął, ale nie mógł wyciąć tego, ponieważ niektóre rzeczy znajdują się na posesjach prywatnych. I dla mnie trzeba znaleźć taki konsensus między ludźmi, którzy na ich terenie są te drzewa, urzędem miasta, strażą i wszystkimi innymi, ażeby te drzewa przestały zagrażać ludziom. Taki przykład najbliższy jest na ulicy księdza Pińkowskiego, czyli tu jak się jest, jedzie się na dół, w kierunku po prawej stronie jest plebania. Tam, gdzie było urzędu, drzewa zostają podcięte, no ale z drugiej strony teraz są jeszcze drzewa, które zagrażają, ale się znajdują po drugiej stronie muru, czyli od strony plebanii. I jeżeli ja widzę, że ten, który tam coś tam pomaga na plebanii, mówi, że on wkłada drut na takim drzewie, co tam ma 80 czy 100 cm średnicy, ten drut przechodzi na drugą stronę, nie zatrzymując się. Dzisiaj to drzewo stoi, jutro stoi, a pojutrze przejeżdżający samochód może zostać uderzony tym drzewem. Osoby, które znajdują się w tym samochodzie, mogą zostać uderzone i nie wyjść z tego żywe. I to jest dla mnie bardzo ważne i priorytetowe. To, co ja przez lata mówiłem, nie mądry Polak po szkodzie, tylko mądry Polak przed szkodą. A nie jesteśmy od żadnego narodu głupsi. Nie będziemy się tam wymądrzeć, mądrzejsi, tacy, tacy. Jesteśmy równi wśród narodu, ale nie jesteśmy głupsi. W związku z tym róbmy to, co do nas należy. I o to tak jak mówię wszystkich proszę. Straż pożarną, policję, straż miejską i tak dalej. Róbmy, co do nas należy. Podnośmy problemy. Nie krępujmy się tego. To była taki proste, to my tak w formie anegdoty opowiadamy. Że przy zjeździe na ulicę Katowicką było w Milowicku, że drzewo się na tyle przez lata rozrosło, że wyjeżdżając nie widziało się już nadjeżdżających samochodów. I trzeba było wyciąć to drzewo. Bo to drzewo było kiedyś takie, miało średnicy 10 cm, ale jak miało już metr, to dla nas jest za wyjeżdżającego kierowcy nie było widoczne. Tam takie drzewo jest jeszcze teraz przy elektrowni, jedno, gdzie od strony tam Legionu, jak się jedzie w tą stronę. Kierowca też wcale nie widzi nadjeżdżającego z tamtej strony, ale tam słyszałem, że tam ono jednak będzie do wycinki. Także poza tym, proszę Państwa, coraz częściej się mówi o zmiennej pogodzie, to znaczy, że o podniesieniu temperatury, o troszeczkę zmianie klimatu, że pokazują się u nas takie burze z takim wiatrem, gdzie wyrywa to wszystko z korzeniami. To czegoś kiedyś nie było. Ja sobie osobiście nie przypominam, a już troszeczkę żyję na tym świecie. I że jeszcze mało tego przechodzą przez określone pasy w tych samych miejscach, tak gdzieś po Częstochowie, co taki pas, to już chyba trzeci raz tam powala, co się da. No ale to wcale nas nie zwalnia od tego, że my na naszym terenie musimy mieć pewne rzeczy bezpieczne. I o to Was serdecznie proszę. Proszę Państwa, zrobimy 5 minutek przerwy, no, przygotuje się Pan komendant, krótko i będziemy szli już dalej. Serdecznie Państwa zapraszam na wodę, tam są ciasteczka, także serdecznie proszę 5 minut przerwy, bo pracujemy godzinę 40. Ale będziemy się skracać teraz. Będziemy mówić o Wizarze Miejskiej, który będzie łaskawy prowadzić pewne rzeczy
No postaram się w miarę krótko, węzłowato, bo no, mówcą jestem raczej słabym w związku z powyższym. Jeśli chodzi o statystykę sukcesów i porażek Straży Miejskiej, to ja Państwu w materiałach to wszystko przedstawiłem. I jeżeli do tego będą jakieś pytania od Państwa, to proszę o zadawanie. Natomiast przedstawię teraz, jak wygląda sytuacja monitoringu. Jeśli chodzi o monitoring miejski miasta Czeladź, no to jak Państwo wiecie, on został wybudowany w 2006-2007 roku. W ósmym został zakończony. W sumie to było 8 kamer obrotowych w najbardziej, że tak powiem, wrażliwych miejscach komunikacyjnych miasta. Potem była długa przerwa ze względów finansowych, no bo jak środków finansowych jest zero, to niewiele z tym można zrobić. W 2015 roku burmistrz miasta rozpoczął prace modernizacyjne tutaj, zlecił prace modernizacyjne Urzędu Miasta, otoczenia plus jeszcze iluś miejsc w Czeladzi. W związku z tym, mając zaplanowane ileś obiektów do wykonania w przestrzeni publicznej, plus mając potrzeby, które żeśmy znali niejako z tego, co się dzieje na terenie miasta, zaprosiliśmy wtedy policję, komisariatu policji, poprosiłem o wsparcie, żeby wyznaczyć, w jakich rejonach te kamery byłyby potrzebne, co policja potrzebuje, żeby ująć w tym rozbudowanym monitoringu, i wtedy został z komisariatu policji oddelegowany kierownik referatu dzielnicowych, z którym ustaliliśmy miejsca do zamontowania, ewentualnie do rozbudowy w przyszłości kamer. Słabością Czeladzi jest to, że jest u nas słabo z własną infrastrukturą techniczną, bo myśmy dotychczas nie posiadali jako miasto kanalizacji teletechnicznej. No i padła propozycja w tamtym czasie, żeby oprzeć to o instalację bezprzewodową, o ten nasz LTE, co posiadamy, no ale biorąc pod uwagę nasze potrzeby, które żeśmy tam wyartykułowali w tym objeździe miasta wspólnym z policją, plus te nasze inwestycje zaplanowane miejskie, zleciliśmy opracowanie koncepcji monitoringu dla miasta Czeladź. Ta koncepcja została opracowana w tym 2015 roku, no i obejmowała teren miasta Czeladź. No wiadomo, co jest najważniejsze w takich sytuacjach. Kasa. Na wykonanie tych, bo tam wyszło niecałe 90 kamer, punktów kamerowych trochę mniej, bo w niektórych miejscach były zaplanowane 2-4 punkty kamerowe. Koszty wykonania wtedy ta firma opracowująca wyceniła na 1 860 000. Za taką cenę by można wybudować ten monitoring, żeby to objąć. I to nie było żaden full wypas, to były po prostu te kamery, które żeśmy zaplanowali, czyli tutaj park nasz Grabek, Stare Miasto, Nowe Miasto, przejście na Piaski. Wszystko było, największe koszty potem, oprócz wykonania tego, największe koszty, jakie były, to były koszty stałe eksploatacji monitoringu. I to nie koszty ludzkie, bo koszty ludzkie, no bo monitoring jest tyle warty, ile jest warta obsługa plus sprzęt. To musi działać razem. Jeżeli coś z tego nie działa, to monitoring jest niewiele warty. On po prostu zapisuje zdarzenia, niekoniecznie w tym miejscu, co potrzeba. No i dzierżawa kosztów, same koszty stałe, żeby utrzymać dojście do Piasków i tutaj na Nowe Miasto, to dzierżawa kanalizacji teletechnicznej, no to jest w granicach plus prąd. Te dwie rzeczy, bez kosztów ludzkich, które wynoszą około dla 8-9 osób 400 000-500 000 rocznie, a tam za same dzierżawę dziur w ziemi i przeprowadzanie światłowodów po cudzej kanalizacji, to jest w granicach 86 000 rocznie. To są takie koszty stałe, które miasto jako musielibyśmy wyłożyć. Do dyspozycji na ten rok miałem 150 000, na poprzedni 150, na przyszły 150. Ale kwestia wykorzystania tych pieniędzy w latach poprzednich po prostu w zeszłym roku nie była możliwa ze względu na to, że nie było wiadomo, co będzie zamontowane, jaki system będzie zamontowany w trakcie wykonania tego budynku tutaj naszego urzędu. Dopiero teraz wiadomo, jaki system został wykonany i do tego systemu możemy włączać to, co mamy, czyli stary system monitoringu, bo mamy w tej chwili nasz obiektowy monitoring, który ma w tej chwili tutaj na, to jest sam urząd, czyli 10 kamer naokoło urzędu plus kamery wewnątrz. Będziemy włączać te kamery, które są w parku, To są 3 kamery stałe, tutaj jedna na dole i 10 punktów kamerowych tych starych, które mamy oparte na starym systemie. W ramach tych pieniążków, które mamy do dyspozycji, zostaną wymienione 2 kamery na nowe. To będzie ta stara kamera na Denelów, tam na rogu, gdzie jest pałac Muzeum Saturn, będzie nowa kamera. Będzie nowa kamera na OBI, plus na 17 lipca zostaną wybudowane 2 nowe punkty kamerowe, no bo tam na tej dzielnicy no, ta ekipa, no trzeba im po prostu utrudnić troszeczkę życie, żeby nie mieli tak komfortowo. I to na ten rok, jeżeli zostaną jeszcze jakieś pieniążki, to może uda się, ale mamy bardzo krótki okres czasu. Po prostu nas w tej chwili czas goni ze względu na ten rok budżetowy i dopiero na skończeniu, teraz przy oddaniu budynku, dopiero było wiadomo, jaki będzie docelowy system. Mamy w tej chwili system Boscha, zastosowany tutaj BVMS-a 6.5. Jest to nowoczesny system, ale wszystko, co mamy, teraz trzeba wpiąć pod ten system. Wszystkie nowe kamery, które będziemy montować, musimy stosować tego systemu, bo niektórzy mówią, że trzeba było wcześniej i tak dalej. Owszem, można różne systemy po on-wifie montować, ale one nie będą pracować w pełnym zakresie. Bo jeżeli mamy, tak jak jest system boszowski, mamy tego naszego Divara, to jeżeli to będą kamery boszowskie, to kwestia ilości tych kamer, 128, że tak powiem, system przyjmie bez problemu, bo kamery nie obciążają rejestratora. Natomiast jeżeli są to kamery innych systemów, innych producentów idące po on-wifie, to jest zupełnie, to jest taki ogólny system, te kamery zatkają nam pasmo przesyłu. Także dopiero w tej chwili możemy zacząć budować ten system monitoringu. To jest na chwilę obecną. W przyszłym roku pozostałe kamery wymienimy. Te, które mamy w tych punktach, bo lokalizacja tych kamer jest, jak na razie uważam, bardzo zasadna i na ile nam środków stanie, będziemy tutaj przy współpracy z policją wyznaczać następne miejsca. No fajnie by było mieć nowoczesny super monitoring, no ale tak jak mówię, to są środki i koszty. No i oprócz tego jeszcze jedną rzecz na temat monitoringu muszę powiedzieć. Na chwilę obecną nie ma ustawy o monitoringu. W poprzedniej kadencji Sejmu ustawa miała być już puszczona, że tak powiem, w obieg. Niestety teraz została, jak wszystkie ustawy poprzednie, wyrzucone. Nie wiadomo, czy ktoś się tym zajmie. A kwestia, jak ma wyglądać monitoring, no to o tym będzie między innymi decydować ustawa, bo jeżeli ustawa nam wprowadzi coś takiego, jak w niektórych państwach, że obywatel będący w zasięgu kamery ma prawo czuć się bezpiecznie, to znaczy się, że jeżeli coś mu się stanie i nie zostanie mu udzielona pomoc, to będzie skarżył administratora, że nie udzielono mu pomocy w tym momencie, no to nie wiadomo, w którym kierunku u nas nasz ustawodawca, jeżeli zajmie się tym monitoringiem, w ogóle no, jakie będą te przepisy docelowe. Także monitoring jest na miarę możliwości. O tym kopalni kultury, co była mowa, tam założyłem 3 kamery stałe na budynku, bo właśnie mieliśmy ten problem z dewastacją tego placu, tej latarni, także tam są 3 kamery HD na budynku założone, plus została wymieniona ta kamera, która była na skrzyżowaniu ulicy Francuskiej z Nowopogońskiej. Tam też jest kamera HD, dlatego jakość tego obrazu jest zupełnie inna. Ale to są kamery, które będą współpracować z Boschem na mniejszym zakresie, no bo to są innej firmy, dużo tańsze kamery, no ale to było zrobione wtedy natymczasowo już, żeby utrudnić życie naszym rozrabiakom, bo tak jak dam przykład Sylwestra z zeszłego roku na placu Wianeja. Sylwester był tutaj na rynku, a cała straż była na placu Wianeja. No bo tam się nasi mieszkańcy zaczęli bawić dużo lepiej niż tutaj na rynku. Tu nic się nie działo, a tam bawili się coraz bardziej. Także tam cała straż była. To Tyle odnośnie monitoringu. No, na chwilę obecną jest 10 punktów kamerowych, 9 zostanie podłączonych do tego, plus park, plus tutaj ta kamera na dole. I na ten rok zmodernizowane dwie nowe kamery i dołożone dwie kamery. No, na tyle nas pod względem finansowym stać. No jeszcze zwracałem się o administratora systemu, bo wartałoby, żeby ktoś się tym fachowo zajmował, no bo to nie jest tylko tak, że kamery się ogląda się ten obraz. Pierwsze to muszą być osoby do oglądania obrazu, które reagują, bo wszyscy, którzy zajmują się monitoringiem, a w naszym kraju jest to Akademia Monitoringu Wizyjnego, oni mają największe doświadczenie, to są niedaleko od nas tutaj z Gliwic, panowie i panie, albo panie, panowie, przepraszam, bardzo oblatani i potrafią proponować dobre rozwiązania, jak to ma działać. Zawsze twierdzą, że najważniejsze jest, żeby ktoś w to patrzył, a to niestety generuje bardzo duże koszty, no bo jedno stanowisko przyzmienne to jest 5 etatów. Jakby na to nie liczyć, bo to jest, jak się, rok kalendarzowy ma 365 dni, a rok pracowniczy 220. Pomnożymy przez 3, podzielimy przez 220, to jest prawie 5 etatów. No plus do tego ktoś, kto, że tak powiem, administruje tym wszystkim, zarządza, daje uprawnienia, przygotowuje materiały do policji, bo to nie jest takie hop-siup, jak dzwonią z ruchu drogowego, czy i oni chcą materiały z 24 godzin, z 48 godzin i pytamy się, czego szukać. Przy starym systemie, tym, którym żeśmy mieli taki materiał przygotować, to nie był problem. Natomiast teraz przy tych kamerach HD, a będą Full HD, to już są potrzebne do tego potężne dyski, żeby to zapisywać. To są potężne strumienie informacji, a one potrzebują dużo miejsca, dużo pamięci. I ktoś to musi obserwować. Jak czegoś się szuka, to ten materiał trzeba ileś razy przeglądać, po punkcie porównywać. Jak jest jakieś zdarzenie drogowe, to fragment ten, który mamy, to jest 5 minut, 10 minut, ale przeglądając go traci się ładnych parę godzin, żeby znaleźć ten punkt, od którego szukamy. Także tutaj też są potrzebni właśnie ludzie, którzy by się tym zajęli i tutaj też bym miał prośbę do Rady, żeby komisja wsparła mnie o zatrudnienie tej ekipy do monitoringu.
I pan zawsze ma wsparcie. No.
Także proszę o dalsze wsparcie w tej dziedzinie.
To pewnie inna sprawa.
Tak. Teraz jeszcze, czy do monitoringu są jakieś pytania?
To znaczy pytanie, ja tylko, bo powiedziane było, że tam jakiś czas temu spotkanie było, tak?
Dwa lata temu.
Wydajowany kierownik, natomiast no, na tą chwilę, jeżeli byśmy cokolwiek robili, tak? Chciałbym, żebyśmy to w kooperatywie robili wspólnie, bo też są pewne pomysły, bo dwa lata temu był inaczej, tak?
Technika idzie do przodu.
Zmienia, ale mówię w kontekście uczestniczości i tych potrzeb, które są gdzieś też z mojego punktu widzenia. Tak więc fajnie, miło słyszeć to, że będą kolejne kamery pomontowane, natomiast tutaj się zgadzam w pełni z moim kolegą. Fajnie było, gdyby te pieniądze się znalazły na rozszerzenie tego monitoringu, na zwiększenie tych etatów, bo powiadałem, no bezpieczeństwo w żaden sposób finansowo nie chce się zmierzyć, tak? Nasza rola jest w tym, żeby to bezpieczeństwo zapewnić, a przekonany jestem, że fajnie funkcjonujący, rozbudowany system monitoringu wizyjnego bardzo nam w tym zakresie pomoże. A wiem to z doświadczenia, bo tak jak mówię, są miasta, gdzie odpowiednio skonstruowany system monitoringu no spowodował naprawdę spadek dynamiki przestępstw w szeregiej wszelkich kategoriach. Dziękuję.
Ktoś Państwa radnych?
Ja mam, ale to tak bardziej związane z pismem, które ostatnio pisałam na sesji. To był wniosek w sprawie ulicy Katowickiej i sklepu, który tutaj działa całodobowo tam. Ja dostałam odpowiedź na to pismo, że w rejonie przeprowadzono 23 interwencje, które dotyczyły spożywania alkoholu i niszczenia mienia i tak dalej. I że będziecie Państwo kontrolować część. W materiałach z kolei mam taką notatkę, że zwiększacie, albo planujecie zwiększyć ilość patroli pieszych, jak i zmotoryzowanych w godzinach rannych, popołudniowych oraz nocnych. Pytanie o to nocnych, do której godziny? Dlaczego? Dlatego, że mieszkańcy przyszli do mnie na dyżur
i mówili, że te noce to są takie nie do końca, że one się kończą o 22, potem już nie ma nikogo, a oni tam przez te okna, gdzie mieszkają, to widzą, jak drzewa wyrywają przy tej katolickiej, jak niszczą przystanek, jak kostka jest tam gdzieś uszkodzona, jak ławki są pomalowane. Ja dostałam zdjęcia z tego wszystkiego, mam to w komputerze. No i powtarzam, czy te patrole nocne to są faktycznie do 22, czy później też? Bo oni teraz nie będą mieć problemu. Teraz już będzie zimno, nie będzie, tam ludzie tu piją i chodzą do parku. Ale wiosna, lato znów się rozpocznie ta sama akcja.
Teraz się zaczną problemy adresami na ulicy Dziekana. Zaczną się problemy z ulicą Ogrodową, klatki schodowe. Teraz zaczną się te miejsca, stąd się przeniosą. Kwestia wyznaczania ilości patroli. Jak Państwo wiedzą, jest stan osobowy straży jest jaki jest, także to co powiedziałem, na jedno, żeby patrol był dwuosobowy, to jest potrzebnych 10 osób, a nas jest wszystkich razem 19, w tym jest inspektor do spraw nieletnich, w tym jest komendant, zastępca i oskarżyciel publiczny, plus jeszcze dyżurka. Dyżurka, która też jedna osoba, a powinny być tam dwie, żeby zamiennie patrzeć w te kamery, jedna osoba. Na samą dyżurkę bym potrzebował, żeby oni się zamieniali, tylko miejscami. Jeden patrzy w kamery, a drugi jest dyżurnym. To bym potrzebował tam 10 osób. Tak jak powiedziałem, to są trzy zmienne.
Trzy zmiany, tak?
Jeżeli by utrzymać trzy zmiany, to patrol dwuosobowy to jest potrzebnych 10 osób w skali roku. Tak, jeżeli dlatego tą obsadą, co jest, no to zabezpieczamy w miarę możliwości, na ile się da. Także patrol trzyzmienny jest, znaczy na trzecią zmianę będzie coraz rzadziej przy tej ilości ludzi. Jak skończymy prace przeprowadzkowe i zwolnię drugi obiekt, bo w tej chwili jesteśmy na dwóch obiektach, czyli siedzimy jeszcze w Mosirze i tam mamy monitoring ten stary i siedzimy tutaj, no to w tym momencie znowuż nie we wszystkie dni, ale w niektóre dni, głównie piątek, sobotę, czwartek, bo to są takie dni, że tak powiem, czasami wtorki są takimi dniami, kiedy popołudniami, wieczorami to będą patrole trzyzmienne.
Czyli jest to plan, że się będą kończyło 22 i potem już się...
Potem no, tylko możemy przekazywać sprawę do policji, która jest
potężna etatowo. Żeby zamontować kamerę przy przystanku tam na Katowickiej, przy tym sklepie sławetnym. To jeżeli nie w tej chwili, teraz mamy spokój, okres trudniejszy, to może później pomyśleć o tym, żeby jednak przy parku gdzieś tam zamontować.
No park Grabek.
Nie Grabek, tylko Katowicki.
Ja wiem, no ale po drodze jest do parku. Park Grabek w przyszłym roku, czy w tym roku już jest pierwszy etap modernizacji tego parku. I tam nie wiem jaka ilość w ostatecznej wersji tej infrastruktury teletechnicznej jest zaplanowana i zostanie zrealizowana. Myśmy tam planowali, że tam będą też kamery, bo chcieliśmy skorzystać z tego, że będzie wybudowany kawał terenu zabudowany, żeby tam też teletechnikę wsadzili w ten teren. Co z tego zostanie zrealizowane z tej teletechniki na chwilę obecną, nie wiem. Jeżeli będzie możliwość, to na pewno pomyślimy o tym, żeby tam włożyć tą kamerę. Tutaj zresztą z komendantem będziemy na pewno współpracować, bo to jest potrzeby, jeśli chodzi o możliwości, no potrzeby i możliwości. No, będziemy próbować to zrobić, na co nas będzie stać.
Jest po prostu sklep nocny, czynny cały czas. Pan otwiera okienko i jak swoim imprezy na Grabku, to ci ludzie wychodzą, zrobią zakupy i wracają.
To samo mamy właśnie na ulicy Ogrodowej taki sklep, to samo jest na Piaskach też taki sklep, na Nowopogońskiej, potem koło osiedla, koło Orzeszkowej. To samo, te sklepy są. No i z tego, co w tej chwili prowadzą zmiany, prace prowadzą, jeśli chodzi o ustawę o zwalczaniu alkoholizmu, to gmina prawdopodobnie, tylko nie wiadomo kiedy, będzie mogła określać godziny pracy tych sklepów. Bo myśmy próbowali, nie tylko tutaj, bo na Denelów, bo takich miejsc jak ten sklep jest bardzo dużo. Myśmy kiedyś próbowali ograniczyć czas pracy do 9 tych sklepów, ale no niestety swoboda działalności gospodarczej jest taką samą ustawą jak ustawa o zwalczaniu alkoholizmu i ona nie przewiduje ograniczenia czasu. Na chwilę obecną nie mamy możliwości ograniczyć czasu pracy sklepu. Nie ma takiej możliwości.
Działania o na przykład nieprzedłużenie koncesji na sprzedaż alkoholu.
Tylko określone.
My mamy pieniądze kapsulowe tak zwane, ale które przeznaczamy na różne działalności, w tym kulturę, sport.
Ja rozumiem, no,
nie można nie wydać, jeżeli nie ma rażącego przypadku, że sprzedaje nieletniemu, jeżeli się mu nie udowodni, że działa niezgodnie z przepisami. To wtedy można mu zabrać to.
Ale nie przeszkadza również to, że ta szkoła jest tak blisko tego sklepu? Jeszcze jest.
Więc
to możemy
popatrzeć. Ktoś mierzył tą odległość i widocznie stwierdził, że mieści się w granicach. Także jeśli chodzi o te sklepy, póki gmina jako gmina nie dostanie narzędzia, że będzie mogła ograniczyć czas pracy, a to w tym momencie będzie sprawa prosta, bo w tych wszystkich takich zapalnych miejscach dostaną zgodę tylko do 22. Problem przeniesie się gdzie indziej, bo to nie powiem, że on zaniknie, bo on jak nie kupi tutaj, to pójdzie gdzie indziej. Będzie miał po prostu dalej.
Ja jeszcze mam pytanie, bo od 1 października nam się zmniejszyła ilość pracowników także o kolejne 2 osoby. Tak?
Jeszcze się nie zmniejszyła. Tam wpisałem, że pracownicy nabrali uprawnień emerytalnych. W przyszłym roku, w 2 następnych też nabiera uprawnień emerytalnych. W związku z powyższym prosiłem burmistrza, żeby rozważył temat zatrudnienia osób, które zastąpią po prostu odmłodzenia straży, bo brakuje nam przy tym, ja mogę Państwu pokazać, jak wygląda u mnie grafik planowany, a potem jak wygląda grafik realizowany, to przy tej obsadzie etatowej, przy imprezach, które zabezpieczamy, plus potrzebach mieszkańców, no jakoś trzeba wypośrodkować możliwości i chęci spełnienia tych wszystkich wymagań. Także
na pewno nie będzie to możliwe tak z dnia na dzień, ale może na przykład jakiś plan, żeby zwiększać zatrudnienie o 3 na rok, by się coś takiego udało.
No. Kiedyś było, jak tutaj zacząłem pracę, było 18 strażników, potem było, doszliśmy do 26, no teraz znowu żeśmy zjechali w dół ilościowo. No, mam nadzieję, że tendencja się odwróci i po prostu będzie więcej strażników, tym bardziej, że mieszkańcy od nas wymagają coraz więcej, jeśli chodzi o te sprawy wszystkie porządkowe. Teraz doszła znowuż akcja antysmogowa. Mieszkańcy dzwonią, żądają kontroli, interwencji, sprawdzenia, czym mieszkańcy palą, zazwyczaj sąsiedzi. Jest to sporo pracy. W tym roku tych interwencji mieliśmy już, to rośnie z roku na rok, w zeszłym roku było 180, a w tym roku już mamy tych interwencji ponad 200. W tej chwili.
Smogowych
interwencji już jest ponad 200, a będzie ich jeszcze więcej.
Jeszcze
sezon się nie zaczął. Zresztą jak ja jadę, to ja czuję, kto czym pali, bo plus jeszcze dochodzą te wszystkie nasze sprawy porządkowe. Także mamy co robić i no i będzie co robić.
A przepraszam, tak można powiedzieć, w 2 słowach. Co Państwo możecie po takim zawiadomieniu telefonicznym?
Po takim zawiadomieniu telefonicznym, korzystając z naszych upoważnień, które nam dał burmistrz z ustawy o ochronie środowiska, mamy prawo wejść do mieszkania od godziny 6 do godziny 22 i sprawdzić, czym mieszkaniec pali. Do zakładów pracy 24 godziny na dobę mamy prawo wejść. Z tym, że tu jest taki, no ogólnie mieszkańcy nas wpuszczają. Ale jeżeli ktoś się uprze i nas nie wpuści, no to w tym momencie jest problem, no bo włamać się do takiego mieszkania czy domu nie możemy. Także to jest ustawy o ochronie środowiska, a na razie środki karne mamy z ustawy o odpadach. Kto termicznie przekształca odpady w miejscu do tego nieprzeznaczonym, podlega karze grzywnie. Także to są dwa przepisy. Oprócz tego jeszcze w tej chwili w związku z tą uchwałą antysmogową ma wejść, tylko nie wiadomo kiedy wejdzie, uprawnienie do kontroli jakości paliwa spalanego. Z tym, że fizycznie jak to wykonać, no to ja mam bardzo duże wątpliwości, bo tam technologicznie wykonanie tego, zrobienie, zebranie po 5 kilo z iluś miejsc, zrobienie z tego kubki, przesianie, oddzielenie i sprawdzenie czy mierzenie zawartości wilgoci w drewnie, no to to jest sprawa dosyć trudna. No cóż, mamy jeszcze problem ze zwierzętami, ale zwierzęta to jest nie tyle problem ze zwierzętami, co z właścicielami zwierząt, którzy, że tak powiem, nie dbają o te zwierzęta. Także mamy co robić, nie mówiąc o ruchu drogowym, no i o tym, co komendant tutaj mówił, o tych szczególnie doskwierających mieszkańcom sprawach, czyli pijących, awanturujących się, dewastujących mienie.
Dziękuję bardzo. Jeszcze ktoś myśli radnicy. Ja chciałem powiedzieć taką rzecz, mianowicie właściwie to powinniśmy mieć w życiu dwa priorytety. Jeden to zdrowie, a drugi to bezpieczeństwo człowieka. Pozostałe są już w tak zwanej drugiej klasie, trzeciej klasie, czwartej klasie i tak dalej. To są podstawowe elementy dla człowieka, jakie w ogóle istnieją i gdybyśmy zaczęli, możemy właściwie zakończyć. Natomiast ja chciałem powiedzieć tak. Interesowały mnie te kamery mobilne, które czy my możemy sobie, jak to się mówi, dzisiaj tu, jutro tu, pojutrze tam, prawda, postawić, które, na które, no, niestety jest możliwość w tym momencie pewnych takich rzeczy, że nikt na nie nie jest przygotowany, prawda. Bo jeżeli jest mobilne coś, czyli przenoszone tam z miejsca na miejsce, ustawione na jakiś okres, no to nie wszyscy o tym wiedzą i różne rzeczy można wychwycić. To jest pierwsze. Gdyby pan mi tak, jak to się mówi, jednym zdaniem odpowiedział od razu, to byśmy przeszli jeszcze do paru krótkich jeszcze pytań i odpowiedzi. Możemy mieć takie...
Jeśli chodzi o kamery, problem kamery nie jest problemem. Natomiast jest problem połączenia kamery z centrum monitoringu. Problem strumienia. Kamera w danym miejscu musi mieć zasilanie, czyli musi mieć prąd i kamera musi mieć medium, które będzie przekazywało. Albo w tym miejscu musi być światłowód, albo musi iść po radiu sygnał. I jest problem. Jeżeli po radiu, radiostacje muszą się widzieć, nie mogą mieć żadnych przeszkód. I w związku z powyższym kwestia przenoszenia jest pod względem technicznym, jest to do zrobienia, ale nie w każdym miejscu. Nie w każdym miejscu, bo w niektórych miejscach po prostu nie ma zasilania. Trzeba dociągnąć tam zasilanie, bo jeżeli się dociągnie zasilanie, no to kwestia po radiu, ewentualnie antenę można tak poukładać. Na przykład sygnał w tej chwili na piaski to idzie przez Dechnelów, potem idzie przez Zwycięstwa, potem idzie na kopalnię kultury i z kopalni kultury dopiero idzie na latarnię tam na placu Wianeja. To się da zrobić. Oczywiście pewne trudności są. Ale ja jeszcze tutaj oprócz kamer chciałem zwrócić tutaj to, co nas boli w tej chwili z panem komendantem. Bym prosił też o wsparcie rady. Chodzi o Izbę Wytrzeźwień. My na chwilę obecną nie mamy Izby Wytrzeźwień i to nam bardzo krzyżuje możliwości pracy. I tutaj nie wiem, wesprzeć, żeby starosta zechciał podpisać tą umowę.
jeżeli można, panie przewodniczący, ja chciałbym się włączyć w tą kwestię, no mieliśmy spotkanie tutaj, tak było i zapewnienie, jakie my otrzymaliśmy, było takie, że zostanie to sfinalizowane, że gmina Czedać wspólnie z gminą Sosnowiec podpisze porozumienie w tym zakresie. No i się niestety na spotkaniu dzwoniła osoba, od której oczekiwałem informacji, już nie zdążyłem odebrać, nie chciałem wychodzić ze spotkania. Natomiast zapewnienia takie były, że do końca tego miesiąca, najpóźniej 1 listopada, będzie to podpisane. Że zostanie to kolokwialnie ogarnięte, tak? Bo wiemy skądinąd, że pan starosta był w swoim zakresie w Urzędzie Wojewódzkim, tak? Było na ten temat rozmawiane. No i podać przeszkód żadnych w kwestii podpisania porozumienia nie ma, tak? A to, co powiedział pan komendant Straży Miejskiej, tak. Oczywiście jest to ogromny kłopot, zarówno z punktu widzenia mojego jak i Straży Miejskiej, ponieważ Strażnik Miejski nie ma uprawnienia do tego, żeby, ja mówię, może w ten sposób powiem, jeżeli nie mamy izby wytrzeźwień, to musimy takiego, nazwijmy to, obywatela, klienta, wywozić do naszego PTZ-u, czyli na ten dołek, tak? Z tym, że to jest obostrzone jeszcze taką trasą przez szpital, gdzie niejednokrotnie spędzamy kilka godzin, ponieważ no, tych osób, które są wówczas zaopatrywane jest dużo. To powoduje finalnie, że ten patrol jest związany przez kilka godzin, tak? Straż Miejska nie może zawieźć do PDOZ-u policyjnego, ponieważ no nie może. Musiałbym nadać policjanta, który pojechał ze strażnikiem i był obecny. Skutkuje to, czy strażnicy miejscy mają takiego nietrzeźwego jegomościa, muszą go przywieźć do mnie, moi ludzie go przyjmują i tak prawda, jedziemy do szpitala, dopiero sadzamy. Więc dlatego nic na ten temat dzisiaj nie wiem, bo być może coś w temacie się ruszyło. Bo...
Ruszyło się, że odpowiedział mowna z powiatu.
Ale przecież ja z powiatem...
Poważnie?
Tak.
Ja z powiatem w tym zakresie przecież też...
Dzisiaj. Nie, już tam. Wczoraj. 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 Wczoraj.
Proszę?
Odmownie.
Odmownie.
Dalej odmownie.
Spogada.
Tak. No to
ale nie. Jeśli chodzi o podpisanie porozumienia z gminą, to nie jest do końca, z Sosnowcem, to nie jest do końca tak, że my możemy podpisać porozumienie. My jesteśmy gminą poniżej 50 tysięcy mieszkańców. Też nam pan starosta coś takiego odpowiedział, że my możemy, ale to nieprawda jest wyrok MSA i w oparciu o...
Znaczy myśmy wtedy na spotkaniu na ten temat rozmawiali, już się pani naczelnicą Duszkową była obecna. Pan komendant, pan wicekomendant pojechał do pana starosty, no i to temat miał być ogarnięty, tak? Ja o tym miałem zapewnienie, bo przecież jestem żywotnie tym zainteresowany, nie tylko...
To jest
przecież no, naprawdę obciążenie ogromne, przecież to jest patron, którego nie mam na ulicy w tym czasie i który czeka się, tak, który jest włączony w ogóle z roboty policyjnej.
I o tym nie ma, trzeba się zwolnić.
Też nieobciążone, bo wiem, na ich przyjęcie znajdują się jak gdyby nieczeźwi, którzy w pierwszej kolejności mają być przyjmowani, a może, którzy potrzebują tej pomocy...
To nie jest tak, że w pierwszej kolejności, bo tutaj też byłem na spotkaniu z panią dyrektor szpitala i też staramy się w jakiś sposób wspólnie no, wypracować taki model, żeby też no, big sytuacja cała, bo są ludzie, którzy potrzebują zaopatrzenia na tym jak teraz, tak? Natomiast są też moi ludzie, którzy no, też czekają, bo mówiąc teren odkryty, tak? No, to jest patron, którego nie ma, tak? Tak samo tutaj jest. To jest bardzo istotne, no i ja zaraz no, po spotkaniu będę...
Nie mówię, że to państwo ponosicie koszty tej wizyty lekarskiej, prawda?
Powiem szczerze, to już... No, tak, zgadza się, ma pani rację, oczywiście pani Grunisz, natomiast to już w tym momencie, to już jest dla mnie osobiście, to jest no, inny szczegół. Tak, no, to, tak bo my czekamy, no, zdarzają się sytuacje, 5-6 godzin, słuchajcie państwo, to nie jest coś... odosobnionego.
Tak więc no to w tym momencie ten pacjent zdąży przetrzeźwieć.
Osobiście uważam, pani burmistrz, bardzo serdecznie prosimy na sesję przygotować wiadomości dotyczące Izby Wytrzeźwień i podpisanych umów z dnia roli pana starosty, czy bojkotuje, czy próbuje po prostu zrobić wszystko, żebyśmy nie mieli. No to jest dla mnie też w ogóle, znaczy, albo wchodzimy w sferę absurdu, albo nie wiadomo jeszcze czegoś.
No, kiedyś to się ludzie zajmowali chmurami i mgłami, ale to był profesor Mazur, który dzięki temu skrócił II wojnę światową, jak powiedział, jestem Czerski o 2 lata. I tyle. Natomiast dzisiaj, jeżeli my mówimy, że mamy we trzeźwości tam w Sosnowcu, no to mamy miedź i już płacimy za nią, mamy ludzi, bo tacy się zdarzają i do widzenia i w ogóle nie ma na czym dyskutować. Co tu starosta nam może grozić, chronić czy pomagać? To jest w ogóle nieporozumienie. My mamy od tego burmistrza, któremu właściwie się ma tym zajmować, ma to wszystko pozałatwiać, a nie żeby na przeszkodzie stawali starości czy jacyś jeszcze inni ludzie, wszyscy nienormalne. Policjanci czekają z radiowozem kilka godzin, straż miejska stoi drugie kilka godzin, bo jeden Jasiu się po prostu wziął i opił. No przecież to ludzie, gdzie idziemy, żyjemy, zacznijmy troszeczkę funkcjonować. No, jesteśmy w XXI wieku, a nie wracamy do jakichś czasów starożytnych. Proszę Państwa, ja dalej chciałem coś do tego tematu nie wracać. Ja jedynie chciałem jeszcze zapytać o taką rzecz konkretną. No, ostatecznie między ulicą Będzińską, prawda, jadąc od strony, tam najpierw od strony Baligowa, przez nasze miasto, tą ulicą główną, która leci tam aż na Przemyśl, nie wymawiając, i też z drugiej strony z granicy, to przejeżdża kilkadziesiąt tysięcy samochodów dziennych. Mnie interesuje rzecz następująca, którą Pan tak nieśmiało poruszył. Czy my jesteśmy informowani na bieżąco, jakie materiały niebezpieczne jadą przez nasze miasto, jak one są chronione, co się może zdarzyć? No przykładowo po prostu jest cysterna, wali tam jedna czy druga opona, wywróci się, rozszczelni się i po prostu chlor zaczyna tańczyć i śpiewać u nas w mieście, prawda? Czy my cały czas monitorujemy tą krajową drogę, po której przez nasze miasto przemieszcza się kilkadziesiąt tysięcy, z tym może kilkadziesiąt, może kilkaset, może kilka w ciągu doby materiałów niebezpiecznych. Niebezpiecznych, zagrażającymi temu społeczeństwu, które tu mieszka. To jest dla mnie rzecz, o której powinniśmy wiedzieć, o której powinny wiedzieć służby, takie, że na przykład wyjedzie Straż Pożarna natychmiast ze swoimi tam takimi czy innymi środkami, które będą próbowały neutralizować czy odgrodzić i tak dalej. Wyjedzie straż miejska jako taka, która też nie może za blisko wtedy podejść, bo muszą być określone tam maski takie i tak dalej. To samo policja, która znajduje się na naszym terenie. Ale my nie możemy być zaskoczeni tym. Bo przez nas, to jest w granicach naszego miasta. I chciałbym, żeby po prostu Państwo mi na ten temat właściwie odpowiedzieli, a jeżeli nie potraficie na dzień dzisiejszy, to sądzę, że no, na najbliższy czas. Ja jeszcze chciałem tak do Pana tutaj, komendanta, mianowicie zwracali się do mnie ludzie, że ulica Ogrodowa, na tej ulicy z jednej strony jest zakaz zatrzymywania się, a po drugiej stronie nie ma. Po drugiej stronie stają auta, jak się mówi, a do domu, do okien tych ludzi jest tam 2 metry, 1,5, 3 metry, może niecałe. Stają jedna, druga, trzecia landara i właściwie na tym się kończy, bo postawił auto i stoi następne 16 godzin. Jeżeli są auta tego typu duże, które nie tylko tarasują, nazwijmy tą drogę, to wydaje mi się, że ja nie mówię, żeby auto tam nie stanęło. Ono może stać 15 minut do pół godziny, czy tam do godziny, czy jakiś tam określony czas, bo przyjechało, chce coś złożyć, włożyć, oddać i tak dalej. czy przyjechali tam gdzieś do rodziny i nie będą szukać nie wiadomo jakiego parkingu. Ale z drugiej strony ta ulica nie może być takim hotelem i garażem dla tych różnych dużych aut, no dosłownie zostawiających ludziom cały po prostu widok. I jeszcze jedna sprawa, ja osobiście zgłaszałem jako donosiciel, ponieważ no jestem to plus minus tam ostatecznie 27 lat, ostatnio, przedostatnio więcej. Stary złodziejski chwyt polega na tym, że kradnę auto, wywożę go tam 3-4 km dalej, stawiam na jakimś tam parkingu i niech się stoi. Nie wkładam go do żadnej dziupli, nie próbuję go rozbierać, tylko stawiam go. I takich rzeczy na tym naszym parkingu, tu przy szpitalnej, na przestrzeni lat, jak pan sobie przypomina, było kilka. No ja wczoraj tam zgłosiłem, że tam pod tą Jarzębinką, na tym parkingu zrobionym przez burmistrza, stoi tam takie stare Volvo i ja tak plus minus 3 tygodnie.
Auto nie jest kradzione.
Proszę?
Nie jest kradziony samochód, ma ważne OC. Nie jest
zagrożony.
Nie sprawa zagrożenia, staje na miejscu
tego przeznaczenia. Nie, ja nie mówię, że to jest auto kradzione. Najczęściej, jeżeli jest nieużywane, na parkingu stoi 3-4 tygodnie czy ponad, najczęściej jest kradzione. Ja tego nie powiedziałem, że on jest kradziony. Ja tylko mówię, żeby zainteresować się, bo może gdzie indziej policja i inni szukają auta, a tam się stoi pod drzewkiem za przeproszeniem, Jarzębinka na niego tam spada, wtedy tam ptaki rzucają, resztę tam jeszcze go kupują i na tym sprawa kończy. Po prostu, żeby uczulić. Nic więcej, ja nie powiedziałem, że coś kradzione.
Nie, zawsze korzystamy w tym momencie z pomocy policji, która ma dostęp do bazy.
Rozumiem, dlatego mówię. No, bo to jest bardzo proste, jak ja to mówię, chwyt złodziejski, że takie
przestrzeni. Wiem o tym doskonale.
No, to nie będę pana pouczał, bo widzę, że pan tutaj ma te swoje szlify poszczególnych akademii. Proszę Państwa, to by było na tyle dzisiaj w tym temacie. Na tyle byłoby w tym temacie. Państwu serdecznie dziękuję za przybycie, za pokazanie określonych problemów. Będziemy Was prosić, ja zawsze tak raz w roku, to zawsze proszę, czasami raz na półtora roku, czy jak tam nam wypada tutaj z poszczególnych tych tematów, o to, żebyście do nas przyszli, żebyście nam powiedzieli, jakie macie problemy, jakie macie sukcesy, jak to wszystko idzie, bo razem żyjemy na tej ziemi i chcemy, żeby na tej ziemi było tutaj naszej tej Szelackiej jak najlepiej. Serdecznie Państwu dziękuję za udział w przybycie na ten raz rannych. Dalej nie zwalniam, bo jeszcze mamy parę spraw do roboty. Dziękuję bardzo. 2 minuty przerwy, Kania się tam może napić, zjeść sobie. Będzie gościnny, panie sekretarzu. 2 minutki i zaczynamy dalej. Ale już będzie króciutko, będę mówił krótkimi zdaniami.
Ale...
Proszę spocząć. Do widzenia. Proszę Państwa, mamy do zaopiniowania pewne rzeczy. Pierwsze to w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Domu Pomocy Społecznej Senior imienia Jana Kaczmarka Przelazi. Materiały Państwo macie tam. Czy ktoś chciał się coś wypowiedzieć, czy nie? Jeżeli nie widzę, to przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Raz, dwa, trzy, cztery. Głosów przeciwnych nie ma, wstrzymujących się nie ma. Ilość członków komisji to jest 6. Ilość członków komisji w czasie głosowania 4. Opinia pozytywna. Dzisiaj jest 26. Następny projekt jest opinia komisji dotyczącej rozpatrzenia wniosku pana Jerzego G. Projekt 118, państwo czytali? Wiecie o co chodzi, czy nie?
Wiemy,
no to doskonale. Kto przychyla się do tego wniosku zgodnie z projektem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? 4. Przeciw nie ma, wstrzymujących nie ma. Ze członków komisji 6, 4, 26, 10. Dobra. I jeszcze jedno, udzielenie celowej dotacji na zakup sprzętu medycznego przez Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Będzinie, szpital w Czeladzi. Odnośnie tego projektu, czy jakieś są?
To jest ta kwota 60 tysięcy, tak?
No. 60 tysięcy tam jest, nie?
Proszę?
No. Są żadne pieniądze. Myśmy dawali w poszczególnych kadencjach po 300 tysięcy. To w ciągu 20 lat dało 6 milionów. Czy naprawdę w lepszych gospodarzach, jak byli w tym szpitalu. Jak to będzie w tym roku? Jak to będzie w przyszłym roku? Nie wiem tego. Na razie specjalnie tego nie widzę, nie wróżę dobrze. Patrząc na rząd, który nie reaguje po 3 tygodniach na strajk głodowy młodych lekarzy, którzy nie chcą wyjechać z tego kraju, tylko chcą tu leczyć przez następne 40 lat, czy 45, no może nawet 50, to mnie coś bardzo źle rokuje. Tym bardziej, że po prostu same nakłady na służbę zdrowia są za niskie. Ja nie będę się pastwił nad Platformą Obywatelską, której osobiście chyba raz albo ze dwa razy startowałem do rady i którą właściwie najbardziej popieram ze wszystkich tych, które są tam w tym całym parlamencie. Tylko mnie po prostu jest to rzecz, gdzie akurat Platforma w ostatnich tych latach trafiła na bezsa, to była taka w Europie, że właściwie nie wiadomo za co się było złapać, żeby się tego trzymać. Ale mam z kolei po prostu ja osobiście pretensje do profesora Balcerowicza, który będąc wicepremierem tam lat temu Z20, wstrzymał się z podnoszeniem na służbę zdrowia. Gdyby wtedy nie wstrzymał się, też była jakaś bezsa, bo to nie wiem, no to tak jest, raz jest chorsza, raz jest bezsa i tu nie będziemy się żarować. Platforma i te wszystkie właśnie te partie takie rządzące akurat PiS rządzi, to jemu się na przykład byko cieli, a tamty nawet się krowa nie chciała siedzieć. Proszę Państwa, podstawowa rzecz. Gdyby tylko po 0,25% rocznie, to byśmy dzisiaj mieli taką służbę zdrowia, żeby tu zjeżdżali z całej Europy i tu by się wszyscy chcieli leczyć. Ona by zarobiła na siebie. A tak? No to jest tak, jak jest. I to wszystkie powiaty są umoczone, i miasta, i powiaty, i województwa,
bo przecież w tych szpitalach no, dookoła to są takie długi. Nie będę mi komentować. Proszę Państwa, w związku z tym przechodzimy do tego udzielenia dotacji celowej na sprzęt medyczny. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. 4. Przeciw nie ma, wstrzymujących nie ma. Członków komisji 6, obecnych 4. 26, 10. Wszystko, panie sekretarzu?
Wszystko.
Nie mamy nic więcej do tego. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Przepraszam, żebyśmy tak dzisiaj troszkę dłużej, ale musi tak trzeba być, dlatego że musimy pewne rzeczy, my jako Komisja Społeczna i Bezpieczeństwa musimy o pewnych rzeczach więcej wiedzieć niż... Proszę, dziękuję bardzo.
Dziękuję.